ta pycha jest wpisana głęboko w nasz mózg, w jakieś immanentne struktury.
To nie jest świadomy proces.
My po prostu tak mamy. Uważamy, że no, ja jestem uczciwy, a inni no, troszeczkę gorzej, wiadomo. Na mnie reklamy działają, ale nie tak mocno. Na innych, o, bardzo. Słuchaj, weź się w garść i idź do przodu. Co to znaczy weź się w garść? Raz, że to niezbyt fortunne powiedzenie w jakichkolwiek okolicznościach. Jeśli mam coś odradzać, to zdecydowanie odradzam używania tego sformułowania w stosunku do kogokolwiek, w jakichkolwiek okolicznościach. Zauważ, że tak działa propaganda. Jeśli się mówi dowolną rzecz bardzo wiele razy, powtarza się to i ludziom się wydaje, a my jesteśmy na to odporni. Ucho, nie jesteśmy. Chłoniemy to i dzieje się to bezwiednie. Przyswajamy sobie rzeczy, które do nas docierają. Ludzie, którzy chorują na depresję, ciężką postać depresji, pytani o to, jaka jest szansa, że w ciągu swojego życia zachorują, zapadną na zawał, podają prawdopodobieństwa bliskie rzeczywistym. Tymczasem zdrowi ludzie mówią, no way, prawie w ogóle szans nie ma. Ja jestem zdrowym człowiekiem, a zawał dotyczy innych.
To jest niesamowite. Siemanko, wracamy do Was z kolejnym dealem od Cambly. Ostatnio zauważyłem, że nawet memy po angielsku są lepsze, jest ich dużo więcej. Jakby ktoś dalej miał wątpliwości odnośnie tego, czy warto się uczyć. Cambly to aplikacja do nauki angielskiego. Możecie bukować lekcje 24 godziny na 7. Rozmawiacie z native speakerami, czyli osobami, które mówią w języku angielskim od dziecka. Możecie sobie wybrać, jakiego akcentu chcecie się uczyć i z takim nauczycielem pracować. Cambly ma również ofertę dla przedsiębiorców, więc można pracować nad angielskim całym teamem. Kod zniżkowy znajdziecie w opisie podcastu. Każdy dostaje 15 darmowych minut na przetestowanie Cambly. Zniżka działa dla pierwszych 100 zdecydowanych osób, więc pośpieszcie się. Zniżki działają zarówno dla planów grupowych i indywidualnych. Dla osób słuchających www.cambly.com. Polecam, uczcie się angielskiego, zarabiajcie w walutach lepiej stojących niż polski złoty. Pozdro. Piotr Zielonka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz.
Zajmuję się ekonomią behawioralną.
Okej, okay. A jakbyś rozwinął, czym, o co chodzi w ekonomii behawioralnej? Jakby na czym polega twoja rola?
Żeby zrobić dobre ramy do naszej rozmowy, to myślę, że warto powiedzieć, że ekonomia behawioralna to co najmniej dwie potężne dziedziny. Jedna obejmuje ludzkie decyzje, opis procesu, a druga ludzkie sądy, opinie.
Ja tego nie rozumiem właśnie. Już to mi opowiadałeś mi o tym przed podcastem i starałem się to zrozumieć, ale nie do końca rozumiem to rozgraniczenie. Jakby dlaczego to jest tak istotne?
Może zacznijmy od pojęcia, które używane jest powszechnie. Natomiast od strony naukowej jest dosyć dobrze sprecyzowane. To pojęcie racjonalności. Otóż racjonalność w sferze poznawczej, czyli w sferze opinii, w sferze sądów człowieka, znaczy to, że nasze sądy, nasze opinie są oparte na faktach. Natomiast kiedy nie są oparte na faktach? Ano wtedy, kiedy działamy, wyrażamy opinie pod wpływem silnych emocji, pod wpływem zabobonów, przesądów i tym podobnych rzeczy. Mhm. W sferze podejmowania decyzji racjonalność to coś innego. Tak jak mówi to popularne powiedzenie o gustach się nie dyskutuje, to w tym przypadku jest ono zasadne. W sferze wyborów jedni lubią jedne rzeczy, drudzy zupełnie odmienne i nie można powiedzieć, które są lepsze. To są ludzkie preferencje.
Trochę jak z kolorami. Ktoś lubi czerwony, ktoś lubi zielony i nie można powiedzieć, że czerwony jest lepszy od zielonego.
Tak, albo z potrawami, albo z tysiącem innych spraw. Czyli ludzkie preferencje są subiektywne i trzeba się z tym pogodzić. Może całe szczęście, że są. Ale Nie znaczy to, że w sferze decyzji nie można mówić o racjonalności. Można. To zatem co to znaczy racjonalna decyzja? Przyjmuje się, i teraz powiem tak dosyć twardo, że racjonalna decyzja to taka, która maksymalizuje oczekiwaną użyteczność decydenta. A mówiąc prościej, maksymalizuje jego dalekosiężne cele. Jeśli ktoś chce być jak najbardziej bogaty, ale decyzje, które podejmuje w życiu, prowadzą go raczej do ruiny finansowej niż do bogactwa, to wtedy można powiedzieć, że jego decyzje są nieracjonalne względem jego własnych preferencji.
I co jego własnych preferencji, to ważne, żeby to podkreślić, bo tak, to nie są preferencje ustalone przez społeczeństwo, tylko jego własne.
Tak jest. I co ciekawe, ludzie mogą mieć zarówno nieracjonalne sądy, jak i nieracjonalne wybory.
Czyli te długoterminowe cele na przykład.
Te długoterminowe cele mają takie, jakie mają, ale wcale do nich nie dążą, tylko podejmują decyzje, które ich od nich oddalają. No i wtedy mówi się, że te decyzje są nieracjonalne.
Człowiek w takim razie może być racjonalny w ogóle? Jest coś takiego jak racjonalna decyzja?
Może być, natomiast
co to znaczy,
mam wrażenie, że nie ma ludzi, którzy zawsze wszędzie podejmowaliby racjonalne decyzje i wyrażali racjonalne opinie. To jest niemożliwe. No i właśnie. I przechodzimy do tego, co to takiego ekonomia behawioralna. Otóż jest to przedziwna dziedzina wiedzy. Dlaczego? Dlatego, że ona powstała w bardzo nieformalny sposób. Zaczęło się to wszystko od poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie od czasu do czasu podejmują bardzo dziwne decyzje albo formułują jakieś zupełnie
bzdurne,
absurdalne sądy. I zauważono, że ludzie popełniają systematycznie te same błędy, niezależnie od kultury, od wieku, od płci. One są, te błędy, powiedziałbym, uniwersalne dla gatunku ludzkiego. No i zaczęto je klasyfikować. I w zasadzie, według mojej wiedzy, to były lata 70.
A z jakiego, od jakiego problemu to wyszło? Od czego to się zaczęło? To było z rynków finansowych, czy to...
Rynki finansowe były ściśle z tym związane, czyli to wielotorowo posuwało się naprzód, natomiast część badaczy zauważyła, że inwestorzy podejmują nieracjonalne decyzje, inni zauważali, że ludzie zakotwiczają się na przykład na jakichś przypadkowych wartościach i swoje sądy wyrażają w odniesieniu do czegoś, co nie ma żadnego znaczenia, ale wystąpiło wcześniej. Mhm. I zaczęto klasyfikować i wymieniać błędy, które są schematami pewnymi poznawczymi. Czyli można powiedzieć, że tak właśnie działamy. Potem dopiero przyszła refleksja, że skoro one są tak powszechne, to może to niekoniecznie błędy, może coś za nimi stoi. No i okazało się, że tak. I o tym wszystkim możemy tutaj porozmawiać, jeśli będziesz miał ochotę. Natomiast
oczywiście, że będę miał ochotę.
To, co ważne, to oprócz rozróżnienia na stronę czy sferę poznawczą i sferę motywacyjną, to dobrym modelem do rozmowy jest model, który został spopularyzowany przez Daniela Kahnemana, laureata Nagrody Nobla z ekonomii z 2002 roku w książce Pułapki myślenia. Ten model to dwa systemy poznawcze. I jak można, to ja w skrócie powiem, o co chodzi. Otóż Kahneman spopularyzował taki model, w którym mówi się, że ludzie przeważającą część czasu działają na autopilocie, czyli podejmujemy automatycznie decyzje bez jakiejś większej refleksji, bez skrupulatnych analiz i tak samo formułujemy sąd. I ten system mówi się,
Mogę na chwilę się wtrącić? Jasne. Czyli to by znaczyło, że większość naszych sądów jest nieracjonalna?
Nie, to by znaczy, że one są automatyczne, że nie...
To znaczy, że są nieracjonalne.
Nie da się tak powiedzieć, bo można po... automatyczny sąd może być racjonalny, może być oparty na faktach.
Ale prawdopodobieństwo tego jest bardzo małe.
Mniejsze niż wtedy, kiedy jest on mocno przemyślany, oczywiście. Mhm. Ale nie jest to tożsamość, że automatyczny od razu znaczy nieracjonalny.
Okay. O,
jasne. No i powiązano ten system przetwarzania informacji automatyczny, nazwano go w ogóle systemem 1 albo systemem X, od angielskiego słowa reflexive, i powiązano go ze starszymi ewolucyjnie obszarami mózgu, czyli zaczęto doszukiwać się podobieństw pomiędzy systemem X a systemem przetwarzania informacji u zwierząt. Ale u człowieka wyróżniono także ten drugi, nowszy, powiedzielibyśmy młodszy ewolucyjnie system przetwarzania informacji, który właściwy jest wyłącznie człowiekowi i polega na dogłębnej analizie, refleksji. No i właśnie, on w dużej mierze odpowiada za to, że przynajmniej od czasu do czasu jesteśmy w stanie podjąć racjonalną decyzję, czy wyrazić naprawdę racjonalny sąd. Problem jest taki, że ten system 2 wymaga większych nakładów energetycznych. Musi być intencjonalnie załączony przez naszą wolę. Jeśli to się nie stanie, to działamy w systemie X. Ten drugi, ten refleksyjny, czasem nazywa się systemem C, od angielskiego słowa reflective, czyli C, analityczny, X, automatyczny. Mhm. Ale być może to wyjdzie w naszej rozmowie. Ja zwróciłbym uwagę jeszcze na trzeci, może nie system przetwarzania informacji, ale stan, w którym od czasu do czasu znajdują się ludzie. Ten stan George Lowenstein opisał jako stan wisceralny. I to jest stan, w którym nie tylko, że nie działa pogłębiony, analityczny system przetwarzania informacji, nie działa nawet ten automatyczny. To jest stan, kiedy jesteśmy pod wpływem naprawdę silnych emocji. Albo jesteśmy bardzo głodni. I wtedy można powiedzieć, że w ogóle mamy odcięty umysł, stąd nazwa, stan wisceralny, czyli trzewny, czyli albo emocje, albo jakieś bardzo wyraźne potrzeby czy instynkty kierują naszym zachowaniem. I ten stan wymaga osobnego potraktowania. Jest bardzo ciekawy, wcale nie taki rzadki, wystarczy, że ktoś na nas zatrąbi, jak poprawnie prowadzimy samochód, a jeszcze jak zatrąbi 3 razy, to niedaleko jesteśmy w stanu wisceralnego. Często zupełnie niepotrzebnie. Natomiast sztuką jest, żeby w niego nie wpadać. Filozofowie i psychologowie zastanawiali się nad tym od bardzo, bardzo dawna. Nie ma dobrej recepty na to, jak nie wpadać w stan wisceralny. On, mógłbym powiedzieć, że w zasadzie jest niepożądanym stanem.
Niepożądanym stanem, chyba że jest w jakiejś ekstremalnej sytuacji zagrożenia.
Tak. I wtedy lepiej nie wyjmować kalkulatora, jeśli jedzie na nas rozpędzony tir, tylko uciekać. Nawet jeśli robimy to kosztem wielkiego pobudzenia, stresu i wydzielania intensywnego jakichś hormonów.
Można by to interpretować w ten sposób, że dlatego tak jest, że nie działa wtedy ani system 1, ani system 2, dlatego, bo to wciąż generuje jakieś pożeranie energii i że w tym momencie cała energia z organizmu musi pójść na działanie, więc odłącza w ogóle nawet mózg?
Tak, można tak powiedzieć. Można powiedzieć, że to jest, tak jak wspomniałeś, stan zagrożenia życia czy jakiejś wyższej konieczności i no właśnie, procesy ewolucyjne tak sprawiły, że czy jest to potrzebne w dzisiejszych czasach, czy nie jest, to tak działamy i pozbyć się tego nie jest łatwo i nawet nie wiem, czy w każdej sytuacji trzeba, ale w niektórych, we współczesnym świecie wpadnięcie w stan wisceralny jest zdecydowanie niepożądane.
To jest ciekawe, czyli ludzie w takim stanie, to pewnie z tego też wynika to, że nic nie pamiętają czasami.
Na przykład, tak.
Bo ich mózg po prostu nie działa wtedy.
No i działanie w afekcie, to jest bliskie tego, o czym mówimy.
Aha. I nie ma żadnych przesłanek, że zwierzęta mają ten reflective system?
To ciekawe pytanie, bo zauważ, że to, żebyśmy dowiedzieli się o procesach myślowych u człowieka, wymaga języka. My komunikujemy się, opowiadamy o swoich stanach mentalnych. Zwierzęta mają bardzo ograniczony sposób komunikacji, więc tak naprawdę trudno powiedzieć, jakie procesy myślowe u nich zachodzą.
Ale jeśli się obserwuje jakiegoś psa, który ratuje jakieś zwierzątko z wody, to wygląda na to, że on to przemyślał, że to zwierzątko jest zagrożone i wypadałoby je uratować, chociaż nie ma w tym teoretycznie żadnego zysku. Poza tym, że po prostu pomoże innemu zwierzęciu i to zwierzę z reguły jest innego gatunku.
Ja nie jestem pewien, czy on to przemyślał. Być może ma taki instynkt, ale tego nie wiemy. Mhm, ja przynajmniej tego nie wiem.
Musiałby nam o tym powiedzieć. Czyli ta dyscyplina zaczęła się około 1970 i rozumiem, że rynki finansowe na tym mocno skorzystały, dlatego to się cały czas rozwija. Jakby gdzie jest główna korzyść tego, jakie informacje z tego wyciągamy?
No właśnie. Ja zajmuję się ekonomią behawioralną od długiego czasu. I pytanie, które mnie frapuje i też trapi, to jest pytanie, no i co z tego? Czyli co ja mam do przekazania innym ludziom? Przychodzi mi na myśl zawsze Jorge Luis Borges, który na takie pytanie odpowiadał, nie mam nic do przekazania innym ludziom, sam żyłem tak, jakby niosły mnie fale. No to przekładając to na tą dziedzinę, to na początku przynajmniej ta dziedzina była dziedziną opisującą niepożądane zachowania, decyzje, postawy, opinie u ludzi. Niepożądane w sensie nieracjonalne. Teraz, czyli w ostatnim dziesięcioleciu, zaczęto formułować wnioski pozytywne. Pozytywne w sensie preskryptywnym, czyli zaczęto mówić, no to co z tego wynika? To jak w takim razie żyć, skoro wiemy, że jest lista 238 błędów poznawczych i niewiele krótsza błędów motywacyjnych. Co w takim razie robić? No i o tym możemy porozmawiać. Ja mogę wspomnieć, że z mojego doświadczenia, mówię teraz o swoich przemyśleniach.
O czym chciałeś nie mówić w ogóle.
Niemalże tak, bo ja tu nie jestem ważny, prezentuję jakąś poważną w miarę dziedzinę, ale jeśli już mam okazję powiedzieć o swoich przemyśleniach, to bym powiedział tak. Na przykład z odkryć behawioralnej ekonomii wynika to, że zarówno przy formułowaniu sądów, jak i przy podejmowaniu decyzji ma znaczenie punkt odniesienia. Niemal wszystkie nasze sądy są względne. Niemal. Czyli szczególnie te potoczne, te codzienne opinie, negatywne, pozytywne, wyrażamy w odniesieniu do czegoś, choć często nie mamy w ogóle takiej świadomości. Dzieje się to automatycznie. I przychodzi mi teraz do głowy taki stary, bodajże przedwojenny jeszcze dowcip, jak to dwóch facetów się pyta i jeden drugiego pyta, no a jak tam się czuje twoja żona? On mówi, no dobrze, ale w stosunku do czego? Tak jak ja mogę powiedzieć, byłem przed chwilą za granicą i mówię, o, tam restauracje są drogie. No come on, drogie, ale w stosunku do czego są drogie? Więc punkt odniesienia gdzieś jest. I teraz jeśli on się pojawi niepostrzeżenie i nie mamy w ogóle świadomości, że swój sąd, coś jest dobre, złe, drogie, tanie, odnosimy jednak do punktu odniesienia, chociaż go nie zauważamy, to świadomość tego, że on jest, może powodować, że będziemy poszukiwać go. Czyli, ach, źle się czuję, jest mi smutno. Dlaczego? Aha, bo odnoszę siebie do tego, jaki sukces odniósł człowiek, którego widzę na YouTubie, czy na Facebooku, czy jeszcze w jakimś innym medium. Mhm. I niekoniecznie tak musi być. Niekoniecznie nie muszę swój stan, czy swoje osiągnięcia, czy ich brak odnosić do takiego punktu odniesienia. Jest ich bardzo wiele. To po pierwsze. Po drugie, dotyczy to także decyzji. Inaczej podejmujemy decyzję, jeśli mamy na uwadze zyski, a inaczej, jeśli chronimy się przed stratą. Najkrócej rzecz ujmując, podejmujemy ryzyko. Często nadmiernie ryzykujemy wtedy, kiedy chcemy uniknąć strat, a ludzie nienawidzą tracić. Mhm. I często tracą dużo więcej tylko przez to, że ryzykują bardzo dużo, żeby nie ponieść tej straty pierwotnej, która potem może się okazać wcale nie taka duża. I wreszcie rzecz ostatnia. W stanie wisceralnym bardzo trudno znaleźć punkt odniesienia. Jeśli kupimy nowy samochód i następnego dnia ktoś na czerwonym świetle wjedzie nam w tył, no to jesteśmy tak wzburzeni i zirytowani, sfrustrowani, że pocieszanie się, a mógł wjechać w bok, czy uszkodzić jeszcze drugi reflektor, niewiele daje. Stan wisceralny jest czymś osobnym, czymś zupełnie innym.
I w takim razie bardzo wartościową umiejętnością byłoby nie wpadanie w taki stan.
I nikt nie wie, jak to robić.
Niektórzy ludzie wiedzą.
No, może wiedzą, albo bardziej, lepiej powiedzieć, wyćwiczyli to. Niektórzy to wyćwiczyli. No ja oczywiście staram się robić eksperymenty na samym sobie. Czyli wracając do tego nieszczęsnego trąbienia na kogoś na drodze, no to po pierwsze, ja prawie przestałem używać klaksonu.
Żeby innych nie wprowadzać.
Tak. I mogę to z czystym sumieniem stwierdzić, że nie używam klaksonu, żeby kogoś pouczać. Używam go, przynajmniej tak się staram, tylko wtedy, kiedy widzę naprawdę zagrożenie.
Czyli tak, jak się powinno w sumie.
No, być może. Po drugie, a to jest o wiele trudniejsze, o czym teraz powiem, staram się nie wpadać w irytację, w frustrację, kiedy ktoś na mnie trąbi. I widzę, że trąbi tylko dlatego, że mu się spieszy albo że ma zły humor. I to jest taka, no dla kierowców niemal codzienna rutyna i dobre ćwiczenie. Puść to obok. Trąbi, trudno. Uśmiechnij się albo przynajmniej nic nie rób.
Czyli da się w takim razie nie wpadać w ten stan wisceralny, jeśli się ma świadomość tego, że on istnieje, jeżeli to nie prowadzi do żadnych konsekwencji sensownych. Ja pamiętam, że miałem coś takiego, że bardzo denerwowało mnie sytuacje, kiedy na przykład wysypie mi się cukier na ziemię albo wyleje mi się olej, bo to są takie rzeczy, które ciężko posprzątać, dużo to zajmuje i zawsze mnie to na maksa irytowało. I tak w pewnym momencie sobie pomyślałem, dobra, jak się na to zdenerwuję, to i tak muszę to posprzątać i te moje nerwy absolutnie nie zmieniają tej sytuacji, więc po prostu przestałem się tym denerwować i to zadziałało. Więc da się nad tym mieć kontrolę, tylko trzeba właśnie zaobserwować proces, zastanowić się, czy to ma jakiś sens. Jeśli nie ma sensu, to po prostu to wyłączyć.
A chyba, że jest się bohaterką powieści Bułgakowa i się wyleje olej, a potem konsekwencje są tragiczne, ale to inna historia. Natomiast ja jeszcze będę się upierał przy tym, że przynajmniej w moim odczuciu nie da się w wielu, wielu wypadkach uniknąć stanu wisceralnego i nieśmiało bym powiedział, że ta prawda, to stwierdzenie dotyczy niemal wszystkich. Czyli istnieją takie sytuacje, nikomu ich nie życzę, ale załóżmy, że są to sytuacje niepożądane, w których emocje, silne emocje, wzburzenie, gniew są górą, rządzą. Można próbować, ale żeby nie rządziły, ale to jest niemal nadludzki wysiłek.
Nadludzki wysiłek, ale jednocześnie ludzie, którzy przychodzą na przykład z konfliktów zbrojnych, mówią, że to jest taka podstawowa umiejętność w sytuacji do takiego poważnego zagrożenia. Rozmawiałem z żołnierzem, który by walczył na Ukrainie i mówił, że jak ich ostrzeliwują z artylerii, nigdy nie potrafię wypowiedzieć tego słowa, to podstawową umiejętnością właśnie jest zachować spokój. Pomimo, że tu wybucha, tam wybucha, ktoś zginął albo komuś urwało nogę, to i tak muszą zachować spokój, bo jeśli jej nie zachowają, to najprawdopodobniej sami też umrą. Więc teoretycznie to jest taka sytuacja maksymalnego zagrożenia. Jednak ktoś potrafi zmusić się do tego, żeby nie wpaść w ten stan.
No i można tylko podziwiać osoby, które to potrafią i trening, który do tego prowadzi. No to, co ważne, to żeby nie wpadać w taki stan z byle jakiego powodu. A nad tym wydaje się, że mamy kontrolę.
238 błędów poznawczych i jeszcze motywacyjnych. Czym się różnią błędy poznawcze od motywacyjnych?
Poznawcze dotyczą na przykład naszej percepcji, czyli żeby dać przykład, selektywna percepcja. Koncentrujemy się na jakiejś rzeczy i w zasadzie nie dostrzegamy otoczenia. Simons i Cabris wiele lat temu zrobili taki pionierski eksperyment, gdzie prosili badanych, żeby liczyli podania w takiej quasi koszykówce pomiędzy zawodnikami ubranymi na czarno na przykład, a byli zawodnicy ubrani na czarno i na biało na boisku. Czyli czarny do czarnego liczysz takie podanie, czarny do białego nie, biały do czarnego też nie. To wcale nie takie proste, tym bardziej, że każdy z zawodników jeszcze uderzał wcześniej ręką o podłogę, zanim złapał ją kolejny. No i wymagało to
czyli
naprawdę
to nie było
skupienia.
Podczas meczu, tylko to, nie, było, to było badanie.
Nie, taka quasi, tak, koszykówka. I badani, no, bez dwóch zdań, musieli się skoncentrować na tym, co robią, żeby policzyć te podania. Liczyli, okazało się, że tych podań było kilkanaście, ale to, co ciekawe, podczas eksperymentu na środek boiska wchodziła osoba przebrana za goryla, robiła taki ruch, schodziła z boiska i mniej więcej połowa badanych nie zauważała. Ludzie nie wierzyli w to. Jak pokazywano im ten film na spokojnie jeszcze raz, już nie musieli nic liczyć, że naprawdę ten gość wszedł na boisko i no, bardzo łatwo było go zauważyć, jeśli człowiek nie był skoncentrowany na czym innym. No i żeby przejść do praktyki, to moim zdaniem chodzi nie tylko o to, żeby podczas jazdy samochodem, dajmy na to, w nieznanym środowisku, przy dużym natężeniu ruchu w jakimś nieznanym mieście, nie rozmawiać przez telefon komórkowy, trzymając go w ręku. Żeby w ogóle nie rozmawiać przez telefon. No bo wielozadaniowość jest mitem. Owszem, ludzie potrafią zrobić dwie, a czasem nawet trzy czynności na raz, ale pod pewnym warunkiem. Pod warunkiem, że one dotyczą systemu numer jeden, czyli są automatyczne. Czyli na pustej autostradzie możemy słuchać muzyki, bo jedna i druga czynność jest automatyczna. Ale jeśli jedna wymaga skupienia i druga, no way. Czyli nie wpiszemy maskowanego hasła do banku, jednocześnie rozmawiając przez telefon. Polecam takie ćwiczenie. Tego nie da się zrobić.
A błędy motywacyjne w takim razie? Bo to jest coś, o czym nie słyszałem. Błędy poznawcze to znam, a motywacyjne to jest nowość dla mnie.
Błędy motywacyjne to błędy związane z decyzjami, z wyborami, z preferencjami. I przykładem takiego błędu jest efekt utopionych kosztów. Mhm. Żeby tak porządnie wyjaśnić ten efekt, to odwołam się do teorii perspektywy. Wspomnę jeszcze raz nazwisko Kahnemana, ale też jego współpracownika Amosa Tverskiego, który zmarł wcześniej, zanim Kahneman dostał Nagrodę Nobla, a bez żadnych wątpliwości mogę powiedzieć, że Kahneman dostałby ją także, Tverski dostałby ją także, gdyby dożył. Natomiast oni opracowali teorię podejmowania decyzji w warunkach ryzyka. Ja teraz będę robił dygresję. To największy problem moich wypowiedzi. Bo
śmiało,
ja
w ogóle
zrobię, musisz pilnować mnie, bo ja zrobię piętrowe dygresje, już nigdy nie wrócę do głównego wątku.
Ja jestem słaby w pilnowaniu dygresji, ale spokojnie.
To teraz dygresja od teorii perspektywy. Teoria perspektywy mówi o tym, jak ludzie... W ogóle ekonomia behawioralna to jest dziedzina deskryptywna, czyli tam nie ma zbyt wielu norm, jak powinno się robić. To jest takie beznamiętne opisywanie ludzkiego zachowania. I taka też jest teoria perspektywy, czyli jak ludzie naprawdę podejmują decyzje w warunkach ryzyka. Ale żeby o tym powiedzieć, no to warto powiedzieć, co to jest ryzyko. Mhm. I teraz w ujęciu potocznym jest to nieco inna sprawa niż w ujęciu formalnym. Formalnie można stany świata, z jakimi się stykamy, podzielić na kilka obszarów. Jeden to jest pewność. Rzadko występuje, ale jest. Czyli wiemy, co się zdarzy jutro, na pewno. Wzejdzie słońce, dajmy na to. I teraz teoria perspektywy, a nie, jeszcze o tym ryzyku. Ludzie powszechnie mówią, a to była sytuacja ryzykowna, na przykład zainwestowałem w jakąś spółkę, to nie była sytuacja pewna, tylko wiązała się z ryzykiem. Formalnie ryzyko występuje wtedy, kiedy znamy wypłaty przyszłe i znamy prawdopodobieństwa, które można im przypisać.
Czyli teoretycznie racjonalna decyzja względem ryzyka.
Okej, ale taka sytuacja czystego ryzyka występuje bardzo rzadko. Niewiele częściej niż pewność. Gdzie występuje? Na przykład w kasynach czy na loteriach. Wtedy wiemy, jaka jest wypłata i wiemy, z jakim prawdopodobieństwem. W życiu codziennym i w rzeczywistych problemach, z którymi się stykamy, mamy do czynienia z niepewnością raczej niż z ryzykiem. A co to takiego? A to sytuacja, w której znamy wypłaty, ale nie możemy im przypisać wyraźnego prawdopodobieństwa. Możemy się tylko domyślać, jakie to prawdopodobieństwo jest. I ludzie często skutecznie i bardzo sprawnie sprowadzają niepewność do ryzyka. Czyli subiektywnie przypisują prawdopodobieństwo jakimś zdarzeniom i mają do czynienia z ryzykiem, a ryzyko da się już szacować. Kahneman i Tversky empirycznie wyznaczyli krzywą użyteczności i wykazali, że ona ma kształt ITRS. Co to znaczy? To znaczy, że mówiąc tak formalnie, krańcowa użyteczność zysków i strat maleje, a mniej formalnie, że różnica pomiędzy tym, jak się posiada 3 miliony złotych lub zero, jest bardzo duża, ale dużo mniejsza jest, kiedy posiada się 50 milionów złotych versus 47 milionów złotych. I podobnie jest dla strat. Jak komuś ukradną rower, to się bardzo denerwuje, a jak się dobrze rozejrzy i widzi, że samochodu też nie ma, to rower przestaje mieć znaczenie. Mhm. To pierwsza cecha tej teorii. Druga cecha to straty bardziej bolą niż zyski cieszą. I to jest taki oklepany już frazes, no ludzie są wrażliwi na straty. Ale ciekawą rzeczą jest to,
jest niesamowicie ważne, bo to teraz, to jest trochę problematyczne właśnie, że ludzie używają takich stwierdzeń, że to jest oklepane, to jest trochę tak jak odstawić cukier, to jest tak przecież takie proste. Ale to jest krytycznie ważne. To są bardzo ważne rzeczy. To, że ludzie są wrażliwi na stratę, ja wykorzystuję sporo u siebie w podcaście i to rzeczywiście działa. I to była duża zmiana u mnie, kiedy ja zrozumiałem, że formułowanie zdań w ten sposób, że ktoś musi poczuć stratę, jest po prostu skuteczniejsze.
To jest... wolę nie wiedzieć, jak to robisz. Okej. Ale jest jeszcze gorzej, niż ja powiedziałem. Ludzie są wrażliwi na straty, i straty bardziej bolą niż zyski cieszą. I Kahneman i Tversky bardzo prostymi eksperymentami to zauważyli. Na przykład rzucali symetryczną monetą, można było stracić $100 i pytali badanych, no to ile musiałbyś zyskać, żeby zagrać w taką grę? I każdy odpowiadał dużo więcej niż 100. Mhm. 200, 300, niektórzy 500. Nikt nie chciał grać w sprawiedliwą grę. Rzucamy monetą 100 versus minus 100. Mm-mm. Ale jest gorzej. Gorzej jest, dlatego że zrobiono taki finezyjny eksperyment. Poproszono badanych, żeby pozwolili się ukuć pewnej maszynie. Maszyna wyglądała tak jak twardościomierz, czyli taka wiertarka z bolcem, który się nie obracał. Statyczna wiertarka, dajmy na to. I badany kładł dłoń tak na stole,
maszyna do szycia.
Maszyna do szycia bez igły, tylko z bolcem, naciskała go w sposób niesympatyczny. Nie uszkadzała mi oczywiście dłoni i nie łamała kości, ale badany odczuwał jakiś ból. A potem proszono, żeby ten sam badany, który odczuł ten ból, zadał identyczny ból obcej sobie osobie, ale identyczny. On nie miał do niej żadnych uprzedzeń. Ta osoba przychodziła z zewnątrz. Okazywało się, że niemal każdy zadawał ból większy niż sam otrzymał. Czyli wrażliwość na ból odbywa się na poziomie nieuświadomionym. My, proszę zauważyć, że nie możemy mieć jakiegoś bólomierza.
Tylko ja nie rozumiem, jak oni to zrobili. Skąd ta osoba, która najpierw był zadany ból tej osobie, później miała zadać ból kolejnej osobie. Jak ta osoba wiedziała, że tamtej osobie zadaje więcej bólu?
Nie wiedziała, tylko eksperymentator wiedział, bo czujnik siły był w urządzeniu. Mhm. Czyli ona naciskała to samo urządzenie dużo mocniej niż wcześniej działało ono na jego rękę, czy na jej rękę. Więc to eksperyment dosyć ciekawy, który pokazuje, że my w odniesieniu do strat, do bólu i innych negatywnych spraw możemy działać na poziomie nie tylko automatycznym, tylko wręcz nieuświadomionym. Czyli ci badani byli przekonani, że zadają taki ból, jakiego sami doświadczyli, a zadawali większy. Zrobiono potem kilka rund i oczywiście trzeba było przerywać eksperyment, bo za każdym razem ból był zadawany większy, a dokładnie siła była stosowana coraz większa w kolejnych rundach. Czyli ludzie mają tendencję do eskalowania zła. Ja odczuwam jakąś krzywdę i na poziomie nieuświadomionym powiększam ją. Jeśli tylko dojdzie do tego, że będę starał się odwzajemnić tą swoją krzywdę, to nie dlatego zwiększę swoją odpowiedź, bo chcę kogoś bardziej ukarać. Nie, ja będę myślał, że robię sprawiedliwie. Ale głęboko w moim mózgu zejdą procesy, które spowodują, że będę eskalował zło. Dlatego powstrzymywanie się od eskalacji jest takie ważne, ale oczywiście no, na poziomie lokalnym należy to robić, ale jeśli zdarzą się ludzie, którzy tego nie robią, to nasze wysiłki mogą być umiarkowanie skuteczne w skali globalnej.
Wyszliśmy chyba od błędów motywacyjnych, niepoznawczych i chyba nie dobrnęliśmy tam. Dobrze myślę?
Powiedziałem o stan kości i zrobiłem dygresję do teorii perspektywy, żeby dobrze go wytłumaczyć i na tym żeśmy zaprzestali. Skoro straty bolą bardziej niż zyski cieszą, a przynajmniej bolą bardzo, cokolwiek to znaczy, to ludzie zrobią dużo, żeby strat uniknąć. I teraz, jeśli ktoś ma potencjalną stratę i widzi furtkę, którą może pójść, żeby tej straty uniknąć, ale otwarcie tej furtki wiąże się z podjęciem dużego ryzyka, czyli może stracić więcej niż do tej pory, ale może też wyjść na zero. To ludzie podejmują, widzę, pierwszy, o którym już mówiłem, podejmują nadmierne ryzyko, czyli niemal za wszelką cenę bronią się przed stratą, którą od czasu do czasu warto zaakceptować i przejść dalej i zająć się innymi sprawami, aniżeli, no nie wiem, szukać przez wiele godzin taniego zegarka tylko dlatego, że strata boli. Warto odpuścić zegarek, zająć się czymś innym i odpracować go w prosty sposób. To nie jest łatwe.
Zastanawiam się nad tym, że ekonomia behawioralna nie do końca skupia się na tych zastosowaniach, tylko nad badaniem samych mechanizmów, ale jednak ktoś finansuje te badania, więc jakimś spółkom bądź jakiemuś sektorowi zależy na tym, żeby poznać te błędy poznawcze i błędy motywacyjne, po to, żeby móc w jakiś sposób działać, więc to skądś to gdzieś tam wynika.
To prawda, ale w moim głębokim odczuciu nauka nie musi mieć bezpośredniego, szybkiego przełożenia na praktykę, na biznes. No właśnie na tym polega cały urok nauki, że można badać rzeczy, które pozornie są nieprzydatne i wiele z nich pozostanie nieprzydatnych, ale wśród tych pozornie nieprzydatnych rzeczy znajdzie się diament, który potem zostanie oszlifowany i przełożony na praktykę. Gdyby finansować tylko takie badania, o których z góry wiemy, że mają zastosowanie w biznesie czy w ogóle w praktyce, to bardzo by to zawęziło horyzonty uczonym. Czyli to, że bada się rzeczy dla samej ciekawości świata, po pierwsze ma swój urok, po drugie pozwala na spełnienie wielu marzeń czy dociekań uczonym, a po trzecie kiedyś może okazać się przydatne.
Chciałem porozmawiać też o biasach, co już ludzie się mnie o to czepiali w komentarzach nieraz. Dlaczego używam słowa bias, co to w ogóle znaczy i jak to powiedzieć po polsku? Więc może zacznijmy od tego, bo to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym rozwikłać. Bo ja się sam na tym zastanawiałem, czy jest jakieś racjonalne tłumaczenie na polski, ale jak już rozmawialiśmy przed podcastem, to chyba jest nie do końca jest do znalezienia to.
Tak, chyba nie jest to takie proste. W języku polskim, ja przynajmniej nie widzę prostego, eleganckiego tłumaczenia słowa bias, bo zauważmy, jeśli powiemy, że bias to jest błąd, to chyba nie o to chodzi. A nawet tu nie chodzi o dokładne tłumaczenie i najlepsze, tylko o istotę sprawy. Co to takiego jest bias? Co to takiego jest nadmierny optymizm, dajmy na to, bo jest to błąd. Może ja powiem, na czym polega. Ludzie szacują swoje szanse powszechnie na osiągnięcie sukcesu niemal w dowolnej dziedzinie wyżej niż wskazywałyby na to statystyki. Czyli startuper głęboko wierzy, że osiągnie sukces, chociaż prawdopodobieństwo, że zdarzy się to w dziedzinie, w której rozpoczyna nowy biznes, wynosi na przykład 10%. Ale jak go zapytać, jaka jest szansa, że mu się uda, powie, no dla mnie to 90%. I taka osoba bez względu na to, czy mężczyzna, czy kobieta, zawyża prawdopodobieństwo, bo jest człowiekiem, bo tak mamy. I zaraz wrócę do tego, czy to dobrze, czy źle. Ale tego typu sąd nazywa się bajasem. I teraz są trzy sprawy, które myślę, że warte są podkreślenia. Po pierwsze, to są nie tylko błędy. Dlaczego? Dlatego, że w sytuacji, kiedy brakuje zasobów, energii, pieniędzy, czasu, czegokolwiek, człowiek nie jest w stanie, a szczególnie w erze przed sztuczną inteligencją, na szybko przeanalizować sytuację i podać najlepszą z możliwych odpowiedzi. Często stosuje heurystyki, czyli drogę na skróty, uproszczone rozumowanie. I ono pomaga, ono jest całkiem niezłe od czasu do czasu. Czyli jak brakuje zasobów, stosujemy uproszczone rozumowanie i to nas ratuje. Po drugie...
Czyli na przykład mówimy teraz o tym, że jeśli przychodzi ktoś w płaszczu lekarza z tym, z tam taką słuchawką na szyi, to wtedy myślimy, że on jest bardziej profesjonalny. To jest rodzaj heurystyki uproszczenia.
Tak, możliwe. I jeśli... mamy oszacować prawdopodobieństwo jakiegoś zdarzenia, a nie mamy dostępnych danych i całej statystyki, to co robimy? Odwołujemy się do naszej pamięci. Szukamy, jak często, automatycznie to się odbywa, bardzo szybko, jak często zetknęliśmy się z takim zdarzeniem i podajemy odpowiedź. Często przeszacowujemy prawdopodobieństwo, jeśli stykamy się z nim często. Dobrze, czyli pierwsza rzecz, ograniczone zasoby. Wtedy bias nie jest wcale błędem, tylko jest pomocnym sposobem postępowania. Druga bardzo ważna przyczyna, dla której bias nie musi być błędem, to jest bias czy heurystyka, chyba lepiej mówić heurystyka, to jest sytuacja, w której łagodne, ale emocje odgrywają rolę, czyli szczególnie w ocenianiu. Czyli podejmujemy decyzję, a następnie dzień po czy dwa oceniamy te decyzje, implementując w to emocje. No ja dam przykład. Jest taki fikuśny eksperyment, który przychodzi mi do głowy, gdzie, o ile dobrze pamiętam, badanym zaproponowano czekoladki. Każdy badany mógł sobie wybrać czekoladkę i ja upraszczam, trywializuję, ale mniej więcej o to chodziło. I były dwa rodzaje czekoladek z bardzo dobrej jakościowo czekolady wykonane formy. Mhm. I teraz jedna forma, przyjmijmy, było to serduszko, a druga, dużo większa objętościowo i pod względem ciężaru, przypominała niestety kupę, kał. I teraz taki badany mógł sobie pomyśleć, zaraz, ja lubię czekoladę, zakładamy, że lubi, wybiorę serduszko, ale ono jest małe. Będzie ładnie, ale mało tej czekolady. A może się zmuszę, wybiorę coś, co z pozoru wygląda bardzo nieatrakcyjnie, ale przecież chodzi tutaj o czekoladę, a nie o kształt. I jak to bywa, jedni badani wybierali jedno, drudzy drugie. Ale do tych badanych potem wrócono. Dzień później, czy dwa. I zapytano, jak się czują z tym wyborem, który dokonali. Co się okazało? Bardziej zadowoleni byli ci, którzy wybrali serduszko. Czyli powiedzielibyśmy, no, być może działali nieracjonalnie, jeśli w czekoladzie chodzi o ciężar. Otóż ta decyzja oceniana była przez pryzmat emocji i wtedy warto stosować heurystykę. Czyli jeśli na szybko serduszko mi się bardziej podoba, to nie analizujemy zbytnio. To błahy problem emocjonalny. Nie musimy tutaj stosować analiz. I trzecia rzecz, chyba
Ja tego chyba nie rozumiem. Dlaczego ci, którzy wybrali tą tak zwaną kupę, nie byli mniej zadowoleni? Przez to, że źle się czuli emocjonalnie z wyborem czegoś takiego, co widzieli? Że tak
no, nie czuli satysfakcji jakoś. No, jedli coś, co wzbudzało dysonans. No, trudno mi powiedzieć. W każdym razie odczuwali jakąś frustrację z tego powodu. Chociaż jak dokonywali wyboru, wydawało im się, że to ma sens. Ale trzecia rzecz, trzeci powód, dla których heurystyki mają sens, jest naprawdę istotny i często pomijany. Czyli przypomnę, ograniczone zasoby, emocje, a trzeci powód to heurystyki, złudzenia, bo jak zwać, tak zwać, bajasy, czasem pozwalają żyć. Ja tu wspomniałem o nadmiernym optymizmie. Otóż jak mamy do czynienia z obiektywną rzeczywistością i obiektywnymi prawdopodobieństwami, na które nie mamy wpływu, wtedy nadmierny optymizm szkodzi. Czyli jeśli prowadzimy samochód, jest ostry zakręt i my optymistycznie podchodzimy do sprawy i mówimy, a jest ślisko, ale dam radę, przejadę to z prędkością 140. To nie o to chodzi. Ale jeśli startujemy w zawodach i wydaje się, że mamy niewielkie szanse, ale podchodzimy do tego optymistycznie, czyli przeszacowujemy szansę wygranej, to może się okazać, że zadziałają samosprawdzające się przepowiednie. I wtedy złudzenia pomagają nam po pierwsze osiągać sukcesy, a po drugie w ogóle żyć. I to z tych trzech powodów nie warto odrzucać heurystyk czy uproszczonych sposobów rozumowania, czy w ogóle systemu X jako czegoś gorszego, zdecydowanie i zawsze, niż racjonalne, rzetelne, powolne analizy. To nie tylko chodzi o zaoszczędzenie energii. Czasem o coś dużo, dużo ważniejszego.
Siemanko, jeśli słuchając mojego podcastu przeszło ci przez myśl, że fajnie gdyby moi słuchacze poznali i polubili twoją markę, a tym samym pomógłbyś mi lepiej rozwijać ten projekt, to śmiało odzywaj się na maila dropuje@gmail.com. Dropuie. Adres mailowy znajdziesz też w opisie tego podcastu. Teraz ważne info. Do mojego podcastu nie zapraszam ludzi na rozmowy, za które zostało wcześniej zapłacone. Jeszcze wracając do twojej marki. Ja na co dzień używam wielu produktów i chętnie polecę moim słuchaczom coś, co jest porządne i sprawdzone. Bo czemu nie? Dobra, to tyle.
Samospełniające się przepowiednie zadziałają. Co to znaczy?
Według mojej wiedzy pierwszą osobą, która to zauważyła, był Robert Merton, ojciec, czyli ojciec laureata Nagrody Nobla z ekonomii. I on był socjologiem i on wprowadził to pojęcie do obiegu. Otóż on zauważył, że są takie sytuacje, w których wyrażanie sądów, jeśli się je wypowie publicznie, to sądy, samo wypowiedzenie może mieć wpływ na kształtowanie rzeczywistości. Czyli jeśli ktoś, do kogo mamy zaufanie, ktoś wpływowy, wygłosi jakiś sąd, tak dzieje się czasem na rynkach finansowych, wcale nie tak rzadko.
Elon Musk pisze tweeta odnośnie czegoś i nagle...
Tak. I zmienia, kreuje rzeczywistość. Ale, i o tym chyba Merton nie pisał akurat, ale wypowiedzenie sądów odnośnie do samego siebie także może zmieniać rzeczywistość. Na gorsze lub na lepsze. Bo jeśli założymy, że nam się nie uda i że będzie źle, to wcale nie jest obojętne dla przyszłości. Możemy prowokować samosprawdzające się przepowiednie i rzeczywiście będzie gorzej. Także nadmierny optymizm nie zawsze jest zły. Warto mieć świadomość, że on istnieje i że jeśli nie mamy wpływu na prawdopodobieństwa i na szansę tego, co się zdarzy, to on raczej jest niepożądany, ale jeśli kształtujemy rzeczywistość, jeśli powiemy studentom, no jesteście dobrzy i wam się uda, choć nie jesteśmy stuprocentowo do tego przekonani, możemy im pomóc.
Ale to brzmi trochę jak magia. Czy to nie jest magia?
Magia? Nie wiem, odpowiem nie wiem. Natomiast magia kojarzy mi się, bo jak mnie pytasz o magię, to ja od razu w pamięci mam, a magia to opozycja do nauki. I gdybym miał powiedzieć, czym jest magia, żebyśmy wiedzieli, czy o tym samym rozmawiamy, to bym powiedział, że w magii jeden sukces już jest spektakularną sprawą. W nauce nie. Czyli w nauce, jeśli wprowadzamy nowy lek, to liczba sukcesów musi być istotna statystycznie, istotnie statystycznie lepsza niż, większa, wyższa niż liczba porażek, mówiąc tak w skrócie. W magii wystarczy, że uda się jeden raz i już jesteśmy zaskoczeni, zdziwieni, o, to jest coś. Więc niekiedy mówi się o magicznym myśleniu, czyli o takim, które nie jest nieracjonalnym, prawda? I teraz zapytałeś mnie, czy samosprawdzające przepowiednie to magia, czy nauka? Powiedziałbym, że to jednak jest nauka, chociaż dotyczy sfery, która nie występuje w naukach przyrodniczych. Czyli jak się robi eksperymenty na zwierzętach, czy eksperymenty biochemiczne, to można przemawiać do myszy, czy do szczura, czy do komórek na szalce Petriego. Nic to nie da. Jak się eksperymentuje z ludźmi w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to, co im się powie i jak ich się traktuje, nawet podczas badań naukowych, ma znaczenie, a tym bardziej w rzeczywistym świecie.
I tak samo to, co mówimy sami do siebie. Ja pytam o to, ja wiem, że to jest nauka, ale tak w taki sposób o tym opowiadasz, że postanowiłem zadać takie pytanie, które będzie, wiesz, taką małą szpileczką. Ja już rozmawiałem o tym z kilkoma osobami. To działa choćby w ten sposób, że w ten sposób można się zmotywować. Jeśli myśli się bardziej pozytywnie, no to będzie miało się więcej energii do tego, żeby działać. A jeśli ma się więcej energii do tego, żeby działać, to jest większe prawdopodobieństwo, że nam się uda. Jak na tych zawodach.
Myślę, że dotknąłeś bardzo, bardzo ważnej sprawy. Ja spróbuję ją rozwinąć o coś, co teraz mi się skojarzyło. Mhm. Ze samosprawdzającymi się przepowiedniami, bo mogą być też samo zaprzeczające sobie przepowiednie, ale to inna sprawa.
To jest nowość dla mnie.
Tak, czyli można powiedzieć w taki sposób, żeby stało się odwrotnie, czyli wpływać na świat społeczny. Ale chciałem o czymś jeszcze innym powiedzieć, bo wspomniałeś o tym, no ważne jest to, co mówimy do innych i ważne jest to, co mówimy do samego siebie. Jest ważne. I co więcej, przypomniał mi się taki model przyswajania informacji, który proponował Kartezjusz. I on polegał na tym mniej więcej, że no ludzie słyszą, czytają różne rzeczy, ale zanim sobie je przyswoją, to zastanawiają się, czy mają one sens, czy są prawdziwe, jak się inkorporują w system ich wiedzy. Okej. A Spinoza niewiele później mówił, chyba to jest inaczej. Moim zdaniem oni obaj nie robili badań, tylko mieli takie hipotezy. Moim zdaniem to jest inaczej. Ludzie łykają wszystko, jak pelikany. I tylko od czasu do czasu usiądą i zastanowią się, czy to, co przeczytali, zasłyszeli, ma jakikolwiek sens. Ale żeby to zrobili, żeby zastanowili się, to wymaga to zasobów, o których mówiłem, czyli czasu, energii, wysiłku i tym podobnych rzeczy, pieniędzy czasem. I współczesne badania, Dan Gilbert przychodzi mi do głowy, niestety, bo to tragiczna wiadomość dla ludzkości, potwierdzają raczej stanowisko Spinozy.
Czyli że ludzie przyjmują wszystko.
Tak. I teraz zobacz, jak to jest niebezpieczna sprawa. Tu jest taki paradoks. Z jednej strony, jeśli się zamkniemy w bańce i otaczamy się tylko i wyłącznie ludźmi, którzy myślą tak jak my, którzy wyznają te same wartości, no to innych traktujemy, bardzo łatwo nam to przychodzi. Nie tylko jako innych, tylko jako gorszych. O tym można dużo mówić. A z drugiej strony, jeśli wysłuchamy każdego głupstwa, jakie ktokolwiek wypowie, mamy bardzo ograniczoną możliwość, żeby się przed nim bronić. Czyli ono wchodzi do nas. I nie wiadomo, jak postępować. Z jednej strony warto wysłuchać każdego, z drugiej strony nie. I zauważ, że tak działa propaganda. Jeśli się mówi dowolną rzecz bardzo wiele razy, powtarza się to i ludziom się wydaje, a my jesteśmy na to odporni. Ucho, nie jesteśmy. Chłoniemy to i dzieje się to bezwiednie. Przyswajamy sobie rzeczy, które do nas docierają. I teraz to, że ludziom wydaje się, a jesteśmy odporni na propagandę, znowu dygresja kolejna, dobra, przychodzi mi do głowy efekt, który pochodzi z badań marketingowych. On się nazywa third person effect, efekt trzeciej osoby. Mhm. Otóż jak się badanych pyta, ty słuchaj, czy podoba ci się reklama, to badana czy badany mówi tak, bardzo. A ona oddziałuje na ciebie, czyli będziesz chętniej kupować ten produkt, to badana mówi nie, na mnie to nie oddziałuje. A następne pytanie, a na twoje koleżanki, kolegów to oddziałuje? Na nich to bardzo. I tak każdy. I tego typu badań jest cała masa. Osoba, którą osobiście spotkałem wiele lat temu, Ulla Svensson, robił takie badania na kierowcach. Pytał kierowców na stacjach benzynowych w Skandynawii, jak dobrze prowadzą samochód. I tam była skala średnia i trzeba było zaznaczyć. Niemal wszyscy, z dobrym przybliżeniem można powiedzieć, wszyscy zaznaczali, swoje kompetencje jako wyższe niż średnia. Czyli zauważ, że nie było kierowców, którzy gorzej niż średnia jeżdżą. Jak ktoś już ledwie się mieścił między dystrybutorami, na tą stację ledwie wjeżdżał, to pisał 6, a 5 było średnią. Czyli troszkę lepiej, ale jednak jeżdża.
Widzisz, ile praktycznych zastosowań ekonomii behawioralnej dzisiaj już poruszyliśmy?
Ja ich nie zauważam, ale okej, dzięki.
Ale dla mnie, wiesz, to jest z jednej strony straszna informacja, bo chłoniemy wszystko, ale z drugiej strony to jest genialna informacja, bo też możemy świadomie wybierać informacje, które do siebie dopuszczamy.
No tak, tylko my side bias. Ludzie, wszyscy my uważamy i nie jest to tak, że jesteśmy... zarozumiali, cechuje nas pycha. To nie tylko o to chodzi. Ta pycha jest wpisana głęboko w nasz mózg, w jakieś immanentne struktury.
To nie jest świadomy proces.
My po prostu tak mamy. Uważamy, że no, ja jestem uczciwy, a inni no, troszeczkę gorzej, wiadomo. Na mnie reklamy działają, ale nie tak mocno. Na innych, o, bardzo. Na mnie propaganda wiadomo, że nie działa, ale na społeczeństwo, Boże, jak mocno. I tak dalej, i tak dalej. I ten my side bias i przeróżne jego odmiany, teoria mniejszego umysłu, trzeciej osoby efekt, tak jak wspomniałem.
Teoria mniejszego umysłu?
No to mniej więcej to samo, czyli że inni mają troszeczkę mniejszy umysł niż my.
Są mniej inteligentni.
I tak, na przykład. I to no, zapytać można kibiców sportowych, jak oceniają zawodników przeciwnych. Wiąże się to z takim... błędem, no z taką heurystyką jak belief bias, czyli ludzie, ja powinienem powiedzieć my ludzie, ty, ja i wszyscy inni, mamy tendencję do tego, żeby oceniać jakość rozumowania po tym, czy wynik tego rozumowania pasuje do naszych przekonań. Jak pasuje, o, to niezłe rozumowanie było. W ogóle zaniedbujemy na szybko to, czy ono było poprawne, czy nie. Wynik jest dobry, okej, przyjmujemy. A jak nie pasuje, to wtedy ewentualnie zanurzymy się i sprawdzimy, czy ono aby jest poprawne. No i tak cały czas. I teraz zobacz, jak połączy się ten my side bias, czyli wyróżnianie naszej grupy, a co za tym idzie samego siebie, z dążeniem, znowu nieuświadomionym, do tego, żeby eskalować zło, to mieszanka tego i paru innych rzeczy sprawia, że świat nie jest przyjemny, jeśli pozostanie się tylko przy systemie X, przy automatyzmach. Dlatego wymaga to nie lada wysiłku, żeby tym systemem C, czyli racjonalnym, właściwym tylko człowiekowi, powstrzymać nasze czasem nieuświadomione dążenia, które bywa, że są fajne, ale bywa, że prowadzą nas na manowce. Jak to zrobić? Niełatwo. I jeszcze jeden problem tu jest. Nawet jak się zmusimy i ograniczymy, ja już o tym wspomniałem, ale jeszcze podkreślę, i ograniczymy agresję czy eskalację zła u samych siebie czy u ludzi, którzy nas otaczają, czyli spróbujemy wywierać pozytywny wpływ na nich, to jeśli zdarzy się człowiek, który ma to w nosie i powie, a ja was zjem na kolację, was, łagodnych ludzi, którzy tu się tyle... To koniec. Czyli to jest tak jak problem wspólnego pastwiska, że pasterze się umawiają, że będą wyprowadzać owce, ale umiarkowanie, czyli tak, że dla wszystkich starczy trawy. Jeden silny mówi, a ja rezygnuję z tej zasady, wyprowadzam je na całe pastwisko, w ogóle mnie nie interesujecie. To zobacz, jak mało jest metod, żeby go przed tym powstrzymać. Jeśli jest wystarczająco silny, to co można zrobić?
Jest dużo
sankcje.
Jest dużo metod. Można zaatakować kilka osób. To jest tak jak z tymi szympansami agresywnymi w stadzie, gdzie dogaduje się i kilka szympansów i zabijają tego najgorszego.
Tak. I musi być... Większość musi myśleć rozsądnie, a nie zawsze tak jest, to po pierwsze. A po drugie muszą mieć wystarczające tym razem zasoby innego typu, żeby go powstrzymać, żeby jego zapędy, agresję powstrzymać i powiedzieć, ten nasz system wartości, łagodność, humanizm i tak dalej jest tym, do czego dążymy, a skoro nie chcesz się przystosować, to wyłączamy cię ze współpracy.
To rzeczywiście nie brzmi zbyt kolorowo, jakby jako taka wizja dla świata. Raczej nie spodziewałbym się braku wojen w przeszłości.
I zauważ, Przemek, że jak mamy nauki przyrodnicze i postęp gigantyczny, przyrodnicze i technikę, podróżujemy odrzutowcem, ja parę dni temu przeleciałem przez ocean, to jest normalna rzecz, prawda? 2000 lat temu, 1000, w ogóle nikomu się nie śniło. W świecie społecznym niewiele się zmieniło. Ludzie nienawidzą się tak, jak się nienawidzili. No, są próby pokazywania, że jednak trochę jest lepiej. Pinker napisał taką książkę, że no jednak ta nasza cywilizacja się rozwija w dobrym kierunku i agresja, przemoc i brutalność maleje.
Głód maleje.
Ale to nie jest na dynamika tego, jeśli nawet tak jest, nie jest zadowalająca w porównaniu do tego, jak wielkie postępy odnosi ludzkość w naukach przyrodniczych, w medycynie czy w technologii. I powstaje pytanie, dlaczego? Co u licha jest niedobrze z nami, że nie potrafimy sami zapanować nad swoimi popędami, nad agresją, nad gniewem, nad przemocą? Odpowiedź nie jest łatwa. Ja naprawdę wiele razy nad tym się zastanawiałem. Co, Kaman, się dzieje z ludźmi, że nie daje się tego zrobić? I mam wrażenie, że to jest sprawa no nie tylko wiedzy, tylko takich intrinsic, immanentnych cech naszego umysłu, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Przynajmniej dotychczas ja nie widzę prostych rozwiązań.
A to nie jest tak, że te nauki przyrodnicze i rozwój technologii to jest ambicja jednostek i im zależy na sobie bardziej niż na ludziach dookoła. I wtedy to się bardzo szybko rozwija, dlatego, bo ci ludzie są bardzo efektywni i bardzo ambitni, więc tworzą te odrzutowce, a jak mają nie umierać dzieci w Indiach, to tam im średnio na tym zależy.
Okej, okay, no to mówisz teraz o afekcie. W ogóle nie dotykaliśmy tego. To... Zdaje się, Stalin miał powiedzieć, że jak giną miliony ludzi, to statystyka, a jak jeden człowiek jest zabity, no to jest zabójstwo, tragedia. Ale tak naprawdę działa ludzki umysł, czyli dużo łagodniejsze w przekazie badania pokazywały, ile ludzie są w stanie zaofiarować pieniędzy, jeśli pokaże im się, że pandy giną na świecie, wykaże się statystyki, a ile, jeśli pokaże się zwierzątko umierające, jedno.
To jest nic. To ile, jak ludzie reagują na to, ile kobiet zginęło, a ile mężczyzn zginęło. To jest już ciekawe, bo jak zginęło 100 kobiet, to masakra. Jak zginęło 100 mężczyzn, a to normalne, nikt się nie za bardzo nie przejmuje. I są newsy pokazywane, jak specjalnie są robione nagłówki właśnie o tym, ile kobiet zginęło i to ile mężczyzn tam jest zamiatane, dlatego, bo ludzie się tym tak bardzo nie przejmują.
W każdym razie afekt powoduje, odcina nam myślenie statystyczne. A co więcej, afekt jest taką emocją pierwotną, czyli my nic, w zasadzie niczego nie oceniamy obiektywnie. My ludzie zawsze dodajemy wartościowanie i nie dzieje się to świadomie, czyli ten taki przykład o dom. Mało kto tak mówi, prawda? Piękny dom, brzydki dom, od razu jest wartościowanie. No i na to nakładają się procesy kulturowe, edukacja i wiele innych rzeczy. Natomiast nie chodzi o to, żeby ludzi odciąć od afektu, żeby... to oddzielny temat. Dygresja? Ja zastanawiałem się niedawno, czy w dobie sztucznej inteligencji można byłoby zastąpić ten wysoce nieefektywny, pełen bajasów, z którymi nie wiadomo co robić, system X, czyli ten szybki, automatyczny, procesorem, który ma dostęp do wiedzy, dajmy na to, że dobrze przefiltrowanej, całej wiedzy ludzkości, albo bardzo dużej części, która błyskawicznie przychodzi do naszego umysłu i zamiast stosować heurystyki, znamy statystykę i podejmujemy decyzje we właściwy sposób. I być może tak będzie wyglądała przyszłość. Ja tylko powiem, że zamiast, bo mamy system powolny, czyli ten młodszy ewolucyjnie i ten szybki, starszy ewolucyjnie. Zamiast tego szybkiego, w sensie automatycznym, będzie szybki, ale może nawet lepiej działający niż obecny powolny u człowieka. Czyli, że technologia wyczesze
nasze myślenie.
To myślenie automatyczne będzie tylko racjonalne. I teraz jaki widzę problem? Ano ten, o którym już wspominałem. Że ludziom czasem potrzebne są, w cudzysłowie, błędy, złudzenia, żeby w ogóle żyli. I jak się tego pozbyć? Nie wiem, no bo nadmierny optymizm działa i nie zawsze jest czymś złym. I jeśli byśmy się go pozbyli, to może nie wstawalibyśmy z łóżka. Zresztą
może
wiele badań...
Może sztuczna inteligencja będzie w stanie to wyliczyć.
Ale wiele badań pokazuje, to jest kosmiczny zupełnie efekt, że ludzie w ciężkiej depresji są bardzo dobrze wykalibrowani. Ja zwracam uwagę, że implikacja idzie w tę stronę. Ludzie chorzy są dobrze wykalibrowani odnośnie do przyszłości. Nie, że ludzie dobrze wykalibrowani mają depresję. Nie, nie. Ale mimo to, czyli na szczęście tak jest, jak mówię, ale mimo to, zauważ, ludzie, którzy chorują na depresję, ciężką postać depresji, pytani o to, jaka jest szansa, że w ciągu swojego życia zachorują, zapadną na zawał, podają prawdopodobieństwa bliskie rzeczywistym. Tymczasem zdrowi ludzie mówią, no way, prawie w ogóle szans nie ma. Ja jestem zdrowym człowiekiem, a zawał dotyczy innych.
To jest niesamowite.
Czyli gdyby teraz nam zastąpić tę cześć i powiedzieć, ty słuchaj, taką i taką masz szansę na to i na to, to może byśmy nie wstawali z łóżka, ja tego nie wiem. Być może to złudzenie, książka Kofty o tym mówi, to złudzenie pozwala żyć i właśnie ma taki tytuł pod redakcją Kofty.
Pierwsze, o czym pomyślałem o tej sztucznej inteligencji, to że jeśli sztuczna inteligencja będzie miała dostęp do naszych materiałów, to nasze materiały też są generowane z biasem. Czyli o czymś piszemy, o czymś nie piszemy. Ale później sobie pomyślałem, że nasze umysły też podejmują decyzje dokładnie na bazie tych materiałów. Więc mamy zbiasowane materiały, na podstawie których podejmujemy zbiasowane decyzje.
Tak, i sztuczna inteligencja może się uczyć na podstawie zbiasowanych materiałów i tak jest, cykle się pojawią, gdzie bias się powiela, ich w ogóle hiperbolizuje na koniec. No ale na to są sposoby, prawda? Można algorytmami próbować to uczenie modyfikować, ale ktoś te algorytmy musi wpisywać, bo jeśli już ingerujemy, to a kto ma je wpisywać? A dlaczego? A co się stanie z ludzkością, jeśli te algorytmy będą w lewo lub w prawo skrzywione? To są ciężkie, poważne pytania, które dotyczą, mam wrażenie, że wcale nie odległej przyszłości. Czyli to, że sięgasz do bazy wiedzy, która daje natychmiastową odpowiedź i dużo lepszą niż twój automatyczny system heurystyczny, po pierwsze, wcale nie znaczy, że ona jest niezbajasowana. Po drugie, wcale nie znaczy, że będziesz się lepiej czuł, jak będziesz znał prawdę, bo może na zasadzie samosprawdzających się przepowiedni od czasu do czasu musisz się oszukiwać, żeby żyć. I po trzecie, jeśli jest zbajasowana, to w którą stronę? Czy na podstawie tego, że większość ludzi tak myśli, czy na podstawie tego, że ktoś ją tam odpowiednio uczy?
No i najgorsze jest to, że te obliczenia są tak skomplikowane, że my jako ludzie i tak nie będziemy rozumieli, co się tam w środku dzieje w pewnym momencie. Nie jesteśmy w stanie tego policzyć, dlatego sami też tych decyzji nie jesteśmy w stanie podejmować.
Tak, ja nie wiem, czy powinniśmy się tym przejmować, bo zauważ, że my od początku, odkąd mamy taką autorefleksję i zastanawiamy się nad myśleniem innych ludzi, czy nad własnymi procesami myślowymi, przez te wszystkie stulecia czy tysiąclecia nie wiedzieliśmy i nadal nie wiemy, jak działa umysł i co tam się w środku dzieje, że ja formułuję takie myśli, a nie inne. Przychodzi mi do głowy taka metafora Nassima Nicholasa Taleba, który mówi, że cały czas odgadywanie na podstawie neuroobrazowania, co dzieje się w naszym umyśle, przypomina mu odgadywanie treści książki na podstawie składu farby drukarskiej. Że to jeszcze kawałek jest drogi do tego. I czy w ogóle to jest możliwe, żeby w ten sposób dojść? Nie wiem. Ale metafora daje do myślenia, nawet jeśli nie jest super trafna.
Jak rozmawiałem z profesorem Kosińskim u siebie, on też opowiadał ciekawą rzecz odnośnie sztucznej inteligencji, odnośnie tego, że karty być może kiedyś będzie miał swój własny chat GPT, który będzie gdzieś tam włączony albo w naszym telefonie, albo w słuchawce i on będzie rozumiał nas. Więc teraz jeśli ty będziesz mówił do mnie rzeczy, których ja bym normalnie nie zrozumiał, bo brakowałoby mi kontekstu albo nie do końca bym rozumiał twoją metaforę, to ta sztuczna inteligencja będzie odbierała to i przesyłała informacje do mnie, już przygotowane w ten sposób, żebym ja to bez problemu zrozumiał. Czyli nie będę musiał się do ciebie dopytywać na przykład, co masz na myśli, albo dlaczego powiedziałeś w ten sposób, albo co znaczy to słowo, tylko będę dostawał to bezpośrednio przygotowane tak, żebym ja był w stanie to pojąć.
Mm-hmm. No tak, i teraz jak ty mówisz mi takie rzeczy, to ja no myślę sobie, a ciekawostka, być może tak będzie. Wiele razy o tym sam myślałem, ale czuję się bezpiecznie. Jeszcze. bo nadal ja mam takie wrażenie, może już teraz błędne, że ja ogrywam tę sztuczną inteligencję pod względem sprytu. No, ja wiem, co ona mówi, ale ja robię jeszcze jedno okrążenie. Ja wiem, że ty wiesz, więc ja wiem lepiej. A to może się skończyć. Za chwilę to może być tak.
Oczywiście, że to się skończy.
No właśnie. I jak mamy algorytmy w mediach społecznościowych, to kto rządzi? Użytkownik czy algorytmy? No my, użytkownicy, próbujemy odgadnąć, jeśli zależy nam na popularności, jak te algorytmy działają, na co są wrażliwe i jak się do nich dopasować. Więc to jest początek tej drogi, a za chwilę może być tak, że nie będziemy wiedzieli, i w wielu przypadkach już tak jest, co jest nagradzane, a co karane. I teraz dygresja. Przychodzi mi na myśl, nie wiem, może pewnie znasz ten eksperyment, ale ja zawsze, nawet jak sam do siebie o nim mówię, to on na mnie robi wrażenie. Klasyczny eksperyment z psychologii behawioralnej Skinnera, który uczył gołębie i podzielił je, no upraszczam mocno, ale na kilka grup, i jedna dostawała standardowe pożywienie, druga dostawała wtedy, kiedy uderzyła dziobem, czyli jak gołąb uderzył w czerwone pole dziobem, to dostawał ziarenko, a w trzeciej grupie była jakaś średnia i odchylenie standardowe, czyli załóżmy na to, że 5 razy musiał uderzyć w czerwone pole i jeszcze z pewnym odchyleniem standardowym dostawał ziarenko, czyli raz za jednym razem, a rzadko, ale musiał uderzyć 15 razy, żeby dostać ziarenko. I one się tak wyuczyły, co mają robić. Potem Skinner odciął jedzenie i obserwował je. No i najciekawsza była ta trzecia grupa. Te gołębie, które nie wiedziały nigdy, ile razy muszą uderzyć dziobem w określone pole, stukały...
Bez końca?
Bez końca, a przynajmniej bardzo długo. Więc na szczęście ludzi nie da się tak wyuczyć, czy wytresować w cudzysłowie. Ludzie są bardziej skomplikowani i to wielka nadzieja ludzkości, że takie proste, trywialne sposoby w pewien sposób działają, pomagają, ale my jesteśmy o wiele bardziej skomplikowani. Nasz system poznawczy jest bardzo bogaty i wartości, które mają, nie poddają się takim prostym manipulacjom, nie wyglądają tak, jak chciał to Maslow, a przynajmniej od czasu do czasu, czyli wartości typu idea i jakaś ważna opinia, która jest fundamentalna od czasu do czasu dla ludzi, są ważniejsze niż jedzenie.
To jest ciekawe, no. Bardzo ostatnio mi wspominałeś o tym powstaniu warszawskim, że ta piramida Maslowa nie działa we wszystkich sytuacjach.
No tak? Oczywiście i nie wartościuję tego, tylko mówię, że od czasu do czasu my ludzie, w odróżnieniu może od zwierząt, traktujemy wartości, nie mówię jakie, jako coś fundamentalnego, a nie podstawowe potrzeby. I potrafimy przez jakiś czas przynajmniej obyć się bez podstawowych rzeczy w imię wyższych celów. No i obserwujemy heroiczne postawy różnych ludzi, które zadziwiają przeciętnego człowieka tym, że są ludzie nieprawdopodobnie silni, którzy poświęcają zdrowie, życie także w imię jakiejś idei. No i taki jest świat. Nie dotyczy to wszystkich, nie dotyczy zawsze, ale się zdarza.
Jest na to jakieś naukowe wyjaśnienie? Dlaczego ludzie tak robią?
No, można powiedzieć tak, że pewne wartości są dla nas nienaruszalne. Dla wielu ludzi jakaś wartość jest ważniejsza niż wiele innych spraw, ważniejsza niż pieniądze, a niekiedy niż zdrowie czy życie. I no, z wartościami jest tak jak z preferencjami. Nie da się ich...
Nie dyskutuje się o nich.
Tak, i nie da się ich ocenić, czy są dobre, czy złe, przynajmniej w tym szerokim, ogólnoludzkim rozumieniu wartości. Gdybym miał silić się na myślenie, czym będą zajmować się nauki społeczne w niedalekiej przyszłości, to bym powiedział, że kwestie etyczne, tego, jak ludzie formują sądy moralne, czy jakieś bardzo silne przekonania moralne i skąd się to u nas bierze, będą przedmiotem badań. I ta dziedzina już ma swoją nazwę. Etyka behawioralna. Jak w ogóle do jakiegoś słowa dodaje się behawioralna, to ono coś oznacza. Oznacza to, że teraz będziemy zajmować się opisem. nie normami. Czyli behawioralne prawo mówi, powiemy, jak ludzie naprawdę się zachowują i dlaczego przestrzegają versus nie przestrzegają przepisów, a nie czy powinni. Czyli behawioralne w domyśle deskryptywne, nie normatywne. Bo zauważ, że etyka i prawo to z definicji niemalże są normatywne dziedziny. Mówią, jak postępować. Tymczasem dodanie przymiotnika behawioralny wskazuje, nie będziemy wartościować, nie będziemy dawać recept, tylko spróbujemy opisać beznamiętnie, o ile się da.
Dlaczego powiedziałeś, że takie indoktrynowanie samego siebie nie do końca działa? Że to, jeśli przyjmujemy wszystkie informacje, jakie... Ja też nie uważam, żeby było tak, że przyjmujemy wszystkie informacje. Przyjmujemy tylko informacje, które uznamy za istotne. Bo jeśli ja wyjdę i ja mam tendencję do niezapamiętywania imion, to jeśli ktoś mi powie, jak ma na imię, to ja tego po prostu nie zapamiętam, pomimo że powiedział mi to prosto w twarz. Natomiast jeśli powie mi, gdzie pracuję, to ja zapamiętam, gdzie pracuję. Albo zapamiętam, jak był ubrany.
Kardynał Thomas Wolsey i jego słynne zdanie, uważaj, co wkładasz do głowy, albowiem nigdy, przenigdy nie będziesz już mógł tego wyciągnąć, usunąć. I czym innym jest to, czy my na poziomie świadomym przyjmujemy wszystko to, co do nas dociera, a czym innym na poziomie nieuświadomionym. To drugie jest naprawdę trudne do zbadania, ale przyjmuje się, że może mieć znaczenie. Czyli ja mogę się bronić przed tym, żeby przyjąć negatywne opinie na swój temat, ale to wcale nie znaczy, że jeśli obcuję z osobami, które są toksyczne, nie ma to żadnego na mnie wpływu. Skłaniałbym się, teraz mówię o swoich opiniach, spekuluję, czyli w odróżnieniu od tego, co dotychczas starałem się mówić, teraz będą moje opinie.
O, proszę.
Mam wrażenie, że niekoniecznie musimy zdawać sobie sprawę z tego, jak toksyczne opinie, nawet jeśli przed nimi się bronimy i mamy wrażenie, że jesteśmy odporni, jak niszczą nam psychikę.
Wracając do tego samoindoktrynowania się, myślisz, że da się to zrobić? Że da się po prostu odciąć od pewnego rodzaju informacji i dostarczać do siebie tylko pozytywne informacje albo tylko informacje, które będą nas pchały do naszego długoterminowego celu i będzie to dla nas skuteczne? Da się to zrobić jakoś sensownie?
Problem jest trudniejszy, bo po pierwsze, co to znaczy sensowne? Po drugie, co to znaczy, że będą nas pchały do celu. Jeśli ten cel jest, i czy on aby na pewno jest dla nas dobry, bo ludzie, to się nazywa focus bias po angielsku, nawet nie wiem, jak dobrze na polski to przetłumaczyć. Ludzie czasem koncentrują się na jakimś aspekcie, na jakimś obiekcie, na jakimś celu i podobnie jak przy selektywnej percepcji, nie widzą świata. Sądzą, w nawiasie błędnie, że osiągnięcie tego celu sprawi, że będą szczęśliwi, a jeśli go nie osiągną, to sądzą błędnie, w nawiasie, że nie będą szczęśliwi. Tak się zdarza. I teraz bywa, że poświęcają miesiące, lata, a czasem całe życie na realizację czegoś, co albo pod koniec życia uważają za niewarte tego, albo po ich śmierci okazuje się, że to było zupełnie niepotrzebne. Więc nie wiem, to właśnie jest ten problem, o którym mówiliśmy. Nie wiem, czy odcinanie się od informacji krytycznych jest zawsze słuszne. Chyba nie.
Ja nie powiedziałem, żeby się odcinać od informacji krytycznych, bo to by było wręcz głupie moim zdaniem. To nie chodzi o to, żeby nie patrzeć na drugą stronę, tylko chodzi o to, żeby nie wrzucać do siebie informacji. Na przykład, jaki był wynik meczu, jakiejś tam drużyny, której nawet nie znasz. Czyli nieistotnych informacji, niepotrzebnych.
Tak, zgadzam się. Wydaje mi się, że jeśli jesteśmy w stanie odciąć od siebie szum, coś, to jest dobry algorytm na to. Jeśli po tygodniu ta informacja, która do ciebie dociera, nie ma żadnego znaczenia, to lepiej się nią w ogóle nie zajmować.
Mhm. To jest rzeczywiście super. To, słyszałem to w wielu miejscach i sam staram się to robić. Jak przejmuję się jakimiś rzeczami, jak się zaczynam czymś przejmować.
Właśnie to chciałem powiedzieć, że jeśli się czymś przejmujesz, to zastanów się, czy za tydzień będzie to przedmiotem twojej troski. Jeśli nie, zajmie się czym innym. Da się to zrobić.
Ja wrzucam sobie od razu 5 lat. Czy za 5 lat będę, czy jak za 5 lat sobie to przypomnę, to czy to miało znaczenie, czy nie? I wtedy naprawdę duże rzeczy czasami nie mają znaczenia. I tak. Myślę sobie, no dobra, to się nie ma czym przejmować.
Tak, ale to jest wielka umiejętność. Nie każdy to potrafi, włączywszy mówiące te słowa.
Mi też się nie zawsze udaje, tego, żeby nie było.
Co więcej, filtr jest ruchomy, czyli nie wiadomo, czy ustawić go na, tak jak powiedziałeś, na jeden tydzień, tak jak ja proponowałem, czy na 5 lat, czy na rok. Bo jeśli ustawimy na tydzień, no to jednak sporą ilością rzeczy będziemy się przejmować, a jak na 5 lat, to już naprawdę mało co nas ruszy.
Tak, ja jestem czasami zaskoczony, bo się czymś naprawdę takim poważniejszym przejmuję i tak już się przejmuję, jeden dzień przejmuję się, drugi dzień i później sobie przypominam, dobra, za 5 lat to będzie miało znaczenie. I czasami jestem zszokowany, jak niektóre rzeczy przestają mieć znaczenie w perspektywie 5 lat. I jestem w stanie to tylko określić na podstawie tego, co ja myślę o rzeczach, które się działy 5 lat temu. Jak ja myślę o tym, co się działo 5 lat temu, to są takie pierdoły, że po prostu, nawet jak się straciło jakąś ważną pracę, no to trudno, za 2 miesiące się znalazło nową. Pomimo, że jak straci się ważną dla siebie pracę, to jest naprawdę duży cios dla osoby, która jest właśnie w tym momencie.
Tak, ja mam takie spaczenie, można powiedzieć zawodowe, że cokolwiek powiem, cokolwiek usłyszę, to od razu zapala mi się nazwa heurystyki, bo to ma swoją nazwę, prawie wszystko. To straszne jest, jak wiele uproszczonych sposobów myślenia reprezentujemy, stosujemy na co dzień i znowu, nie wiem czy dobrze, czy źle, no próbowaliśmy to rozwikłać, ale to się nazywa present bias, czyli my z jakiegoś wcale nie głupiego powodu wyróżniamy teraźniejszość. Teraźniejszość jest ważna. Przeszłość mniej, przyszłość, no ta najbliższa. I teraz o tym w ogóle nie mówiliśmy. O tym, jak ludzie, jak ludzie wartościują, nawet nie wartościują, wyceniają odroczone wypłaty. Tak to się ładnie w naukach społecznych nazywa. I dygresja od dygresji, czyli spróbuję coś powiedzieć o odroczonych wypłatach, ale w psychologii nie wszystkie eksperymenty przeżywają, o tak powiem. Nie wszystkie eksperymenty, a szczególnie ich wyniki, ładnie się starzeją, jak to niektórzy mówią. Niektórych eksperymentów nie da się powtórzyć. Nie wychodzi to, co wyszło autorom. Dotyczy to także bardzo sławnych, kultowych eksperymentów wręcz.
To jest marshmallow coś tam?
Tak, marshmallow test, ego depletion, czyli że jak, no wiele, wiele eksperymentów, które wydawało się lata temu, że będą kształtować nasze rozumienie świata, nie przechodzi testów replikacyjnych. Dlaczego nie przychodzi? No mi przychodzą do głowy dwie przyczyny. Świat się zmienia i ludzie się uczą. Druga sprawa, no nie były dobrze przeprowadzone. Z jakiegokolwiek powodu by się nie stało, to już nie są aktualne, przynajmniej w odniesieniu do współczesnych bardzo ludzi. Mhm. I teraz te dwie teorie, bo drugą za chwilę przedstawię, jak mi pozwolisz, ale teoria perspektywy.
Nie, nie pozwolę.
Okay, teoria perspektywy i ta druga, o której za chwilę powiem, one póki co są cross-kulturowe, uniwersalne, przechodzą testy replikacyjne. To są mocne rzeczy. Tak naprawdę ludzie działają, czyli są wrażliwi na straty, punkt odniesienia ma znaczenie i nieliniowo traktują zyski i straty. Tylko, że teoria perspektywy milcząco zakłada, ona zresztą ma jeszcze jeden obszar prawdopodobieństwa, bo ludzie nie tylko, że wypłaty traktują nieliniowo i zakrzywiają funkcję użyteczności, prawdopodobieństwa też traktują nieliniowo, czyli zawyżają bardzo małe i zaniżają duże, ale to już powiedzmy sobie szczegół. Natomiast teoria perspektywy, jej autorzy milcząco założyli, że wypłaty są natychmiastowe, że my podejmujemy decyzje względem zysków i strat, maksymalizujemy nie wartość oczekiwaną, tak jak chciał Pascal, tylko, uwaga, oczekiwaną, subiektywną użyteczność na przykład. Czyli już po zniekształceniu prawdopodobieństw i wypłat. Ale pod warunkiem, że to wszystko wypłacone będzie natychmiast. A świat jest bardziej skomplikowany. Niemal każda decyzja niesie za sobą konsekwencje, które są odroczone. Teraz, jak ludzie traktują wypłatę, zysk, lub stratę, która nie jest natychmiastowa.
Weźmiesz tylko ten mikrofon w swoją stronę? O,
dobra. Dzięki. No, przedziwnie to traktują. Otóż present bias i rzeczy w okolicach powodują, że natychmiastowy zysk w naszych umysłach wart jest bardzo dużo, cokolwiek to znaczy. A odroczony tej samej wartości nieco mniej. Czyli ja wolę mieć $1000 teraz niż $1000 za pół roku. Wszyscy to rozumiemy. Ale okazuje się, że nie dość, że traktujemy to nieliniowo, to według specyficznej funkcji, po hiperboli, dyskontujemy odroczone wypłaty. A co to oznacza? Dwie rzeczy. Że wypłaty, nagrody, dajmy na to, odroczone, bardzo szybko tracą na wartości, jeśli nie są natychmiastowe. I teraz, jeśli ja cię zapytam, no to co to wolisz, załóżmy, że butelkę lubisz, że pijesz wino, nieważne, alkoholowe, bez... Okej. Okay. O, poprawność polityczna to jeszcze inna rzecz, ale to na potem. Ale, że wolisz butelkę dostać ulubionego wina dzisiaj, czy dwie butelki za 2 tygodnie? I ty powiesz, a, dawaj dzisiaj. Ale jak ja cię zapytam, czy wolisz to samo wino, jedną butelkę za rok, czy dwie za rok i 2 tygodnie, to być może będzie ci wszystko jedno i poczekasz te 2 tygodnie. Bo 14 dni od teraz do za 2 tygodnie inaczej liczą się w naszym umyśle niż te same, dokładnie 14 dni od za rok do za rok i 2 tygodnie. I teraz, jeśli jesteśmy na diecie, rozmawialiśmy tutaj o diecie i o tym, co można zrobić jeszcze zanim włączyliśmy mikrofony, no to ja pewnie, tak jak wiele osób, bywa, że albo nawet stale próbuję ograniczać słodycze i inne rzeczy. I jak mam przed sobą perspektywę ulubione ciastko za miesiąc albo wymarzona sylwetka za 2 lata i miesiąc, no to wolę wymarzoną sylwetkę, ale jak ulubione ciastko jest 2 sekundy ode mnie, a wymarzona sylwetka 2 lata i 2 sekundy ode mnie, no to wybieram ciastko, czyli na chwilę zawieszam dietę, a potem znowu jestem w tym początkowym punkcie, czyli znowu wolę wymarzoną sylwetkę niż ciastko. I taka melancholia przez całe życie może iść. Czyli ludzie wolą wypłaty natychmiastowe niż odroczone i co więcej, te funkcje dyskontowe dotyczące dużych wypłat, takich jak wymarzona sylwetka i małych, takich jak ulubione ciastko, mogą się krzyżować, tak jak powiedziałem. Czyli jak jest daleko od jednego i od drugiego, to wolę sylwetkę, a jak jest blisko do jednego i do drugiego, to blisko do jednego z nich, czyli do pokusy, to wolę ciastko.
I najgorsze jest to, że to wszystko jest względem przeciętnego użytkownika. Więc to nie jest nie do wszystkich, to nie aplikuje się do wszystkich, tylko to się aplikuje do przeciętnej osoby.
Tak, ale jest to na tyle pryncypialna sprawa, że, i teraz nie żartuję, według mojej najlepszej wiedzy papież Franciszek w 2018 bodajże roku zaproponował, żeby w wielu tłumaczeniach zmienić sformułowanie w podstawowej modlitwie Ojcze Nasz, żeby zamiast słów nie wódź nas na pokuszenie, tłumaczyć z greckiego i nie stawiaj nas w sytuacji pokusy. Bo to nie wódź nas na pokuszenie nie brzmi wystarczająco precyzyjnie. Czyli zobacz, jak ważny jest to problem, skoro po pierwsze w tak ważnej modlitwie występuje nie wódź nas na pokuszenie.
Ja bym nigdy nie pomyślał, że to znaczy, że to jest skorelowane z pokusą. Nawet nie zastanawiałem nad tym, co to znaczy.
Jest. I druga rzecz, że papież się tym przejmuje, żeby tłumaczenie było jeszcze bardziej adekwatne, albo w ogóle bardziej adekwatne niż jest. I teraz, także, a sięgając jeszcze wcześniej, no zobaczmy Odyseusza i jego postawę, jak usłyszał od Kirkę, że będzie przepływał w pobliżu syren, które pięknie śpiewają, ale wysłuchiwanie ich śpiewu wiąże się z pewnym problemem, no, że wszyscy marynarze poprzedni się rozbijali z tego, co tam dobrze odtwarzam, na skałach. I co zrobił Odyseusz? No, zrobił pre-commitment, czyli zobowiązanie wstępne, o tak to się mówi. Czyli Dokładnie on zrobił to. Kazał, powiedział tak, ja chcę wysłuchać śpiewu syren, ale wiem, że jak będę miał pokusę, to skieruję, dajmy na to okręt na skały i to już będzie za późno. Więc już teraz proszę, przywiążcie mnie do masztu, a sobie zatkajcie uszy woskiem. Czyli wszyscy pozostali marynarze mieli zatkane uszy. On słuchał.
Ale nie mógł nic zrobić.
Ale nikt go nie tylko, że nie słuchał, ale nie słyszał, jak wydawał niedorzeczne rozkazy. Czyli perfekcyjną strategię przyjął. Inni marynarze nie słuchali syren, więc nie byli narażeni na pokusę i nie słuchali niedorzecznych rozkazów, które on wypowiadał. No i udało mu się przeżyć. Ale zauważ, że ta strategia, pre-commitment jest mówiłeś, no chociaż jedną praktyczną rzecz, weź tutaj, już tam kilka zauważyłeś, dzięki, ale to raczej jest z uprzejmości. Ale dobra, to jest praktyczna rzecz. Weź sobie, przywiązuj się do masztu. Jak...
Metaforycznie.
Tak, albo nie. Ale zrób to wcześniej.
Taki będzie tytuł tego podcastu. Weź się przywiąż do masztu.
Ale zrób to zawczasu. Jak pokusa pojawi się w polu widzenia, już nic nie zrobisz.
Podobno gołębie potrafią to zrobić. Jak rozmawiałem z Alicją Puścian, jeśli dobrze pamiętam badanie, to badanie polegało na tym, że były gołębie i one mogły podjąć decyzję dobrą i podjąć decyzję złą. I wcześniej musiały nacisnąć jakiś przycisk. I te gołębie po pewnym czasie uczyły się, żeby odciąć sobie możliwość podjęcia tej złej decyzji. Więc klikały na guzik, który nie pozwalał im znaleźć się w sytuacji, gdzie ulegną właśnie temu, że będą podejmowały tą złą decyzję.
No to pięknie, w ogóle...
Ale to by wynikało, że one mają ten system jeden.
Dwa.
Dwa to jest taki refleksyjny.
Tak, że mają przynajmniej kawałek, że coś potrafią. No być może. Ale mi z kolei przyszła prostsza rzecz do głowy, ale w kontraście do tego, co mówisz. Ja niedawno, dosłownie niedawno, czytałem portret Doriana Graya. I tam jeden z bohaterów Wilda mówi tak. Słuchaj, ja potrafię oprzeć się wszystkiemu z wyjątkiem pokusy. No i to nawet jeśli ten biedny gołąb sobie daje radę, to dobrze o tym pamiętać. Czyli wystawienie się na pokusy nie jest najlepszą strategią i testowanie swojej silnej woli. Po co? Po co marnować energię i walczyć ze sobą? Zresztą, co to w ogóle znaczy walczyć ze sobą? Zobacz, że to jest następna rzecz. Bo mówi, Kahneman spopularyzował dwa systemy. Są tacy ludzie, którzy mówią jak Jerry Fodor chyba. W każdym razie Fodor mówi, w ogóle umysł ma strukturę modularną. On wcześniej niż Kahneman to opublikował. Potem Robert Kurzban to popularyzować próbował. To nie jest tak, że muszę mieć jednoznaczną opinię albo preferencję. Bywa, że część mnie chce jednego, a część mnie chce czegoś zupełnie innego i muszę z tym żyć. I teraz jak ja powiem, no trzeba walczyć z samym sobą, jeśli się wystawiamy na pokusę albo kogoś innego. To co to znaczy walczyć z samym sobą? To kto z kim walczy? Zobacz, że to jak nie weźmie się tej modularnej teorii umysłu pod uwagę, to nie ma jak tego wytłumaczyć. Przynajmniej ja nie potrafię. Mówisz do kogoś, ty, no dobra, już nie narzekaj, weź się w garść i idź do przodu. Co to znaczy weź się w garść? Raz, że to niezbyt fortunne powiedzenie w jakichkolwiek okolicznościach. Jeśli mam coś odradzać, to zdecydowanie odradzam używania tego sformułowania w stosunku do kogokolwiek, w jakichkolwiek okolicznościach.
Personalne rady.
Tak, pierwsza, ale to przyszło mi do głowy, bo tego jestem niemal pewien, że to w fatalny sposób. Ale co to w ogóle znaczy weź się w garść? To kto kogo ma wziąć? Inny przykład.
Ja mogę na to odpowiedzieć. Emocjonalna część musi zostać wzięta w garść przez tą bardziej racjonalną.
No właśnie, ale jak mówimy weź się w garść, to nie mówimy ty weź emocjonalną część w garść.
No oni dopiero by wtedy tego nie zrozumieli.
Oni, nie? My byśmy zrozumieli, oni to mieliby kłopot. No w każdym razie to jest taka historia, albo z tą dietą przeklętą. No ja to pilnuję diety. Zamiast cukru to wsypuję to, co ty kazałeś. Ale...
Erytrytol.
Tak. Ale... czy stewie, czy ja, jeszcze jakieś straszne rzeczy. Ale mój organizm domaga się jednak cukru. No, come on, to co to jest? Załóżmy, że tak ludzie mówią, nie? O, a mój organizm domaga się hamburgerów. No to kto to jest?
Jej organizm.
No właśnie. Więc można sobie tłumaczyć emocjonalna, a może rzeczywiście tam jest parę modułów i one są jak aplikacje na smartfonie. Czasem współdziałają, czasem są ze sobą niezależne, a czasem w ogóle różne rzeczy reprezentują. Są za, a nawet przeciw. I to nie jest wcale nic błędnego, żeby tak powiedzieć.
Jedną rzecz chciałem cię zapytać. Wydaje mi się, że w jednym z twoich wykładów wspominałeś, że budowanie sobie innej perspektywy, czyli na przykład jest mi teraz źle, ale myślę sobie o tym, że dzieciom w Indiach jest gorzej, to nie działa, że ja nie będę się wtedy czuł lepiej.
Po pierwsze, od strony etycznej nie za bardzo to jest ładne i niedobre. Lepiej pomóc dzieciom niż się w ten sposób pocieszać, a przynajmniej pomagać. A po drugie, dwa problemy tu widzę. Pierwszy, o którym już mówiłem. Jak jeszcze pociągniemy tę rozmowę, to ja już będę mówić od początku to, co mówiłem, bo wiesz, ja mam ograniczoną wiedzę, więc okej. Odwoływanie się do jakichkolwiek punktów odniesienia podczas silnego wzburzenia emocjonalnego, czyli kiedy naprawdę coś, dajmy na to, niedobrego się stało i przeżywamy to bardzo, nie ma żadnego sensu. To nie zadziała. Ani sami siebie nie pocieszymy, ani nikogo innego. Trzeba niestety poczekać i ufać, że to minie. Ja nie znam innego sposobu.
Ja znam.
Proszę.
Jest bardzo fajny przypadek. Ostatnio rozmawiałem z Bartkiem Kubkowskim. Bartek Kubkowski to jest pływak, który próbuje przepłynąć 170 km bez przerwy ze Szwecji przez Bałtyk do Polski. I to będzie trwało pewnie około 50 godzin. Ostatnio, z tego co pamiętam, płynął 42 godziny. I są tam momenty, bo to jest bez przerwy. On nie może dotknąć łódki. Więc to jest w niesamowitym bólu płynięcie. To jest niesamowity wysiłek i on powiedział, że w momentach, w których jest po prostu najgorzej, już jest taki ból, że chce się poddać, on miał swój team, który pokazywał mu dzieci z rakiem, na których on robił zbiórkę. I on mówił, że w momencie, kiedy oni pokazali mu te dzieci z rakiem, na które robił zbiórkę, i on powiedział sobie, kurde, to są prawdziwi fighterzy, ja właśnie dla nich to robię i to oni mają tak naprawdę prawdziwą walkę, a nie ja tutaj sobie płynę w tym Bałtyku. Mówił, że łzy z oczu, od razu mnóstwo energii i zaczął płynąć. Więc teoretycznie, bazując na tym oczywiście jednym przykładzie, więc to nie jest za dużo dla nauki, to coś takiego działa.
Tak, tylko że... ja mam wrażenie, że o tym, że świat jest pełen tragicznych przypadków i nigdy nie wiadomo, kogo dotkną, warto z tyłu głowy pamiętać przez cały czas, szczególnie wtedy, nie tylko jak płyniemy przez Atlantyk, ale jak nie wiem, pokazujemy faka kierowcy, który na nas zatrąbił. No po co? Albo wysiadamy, żeby się z kimś posprzeczać. Nie wiem, dlaczego ja do tych kierowców tak nawiązuję. Ja dużo prowadzę samochód, ale to nie jest jakaś moja obsesja, ale zobacz, tak działa efekt dostępności. Jako pierwsze przychodzą mi przykłady agresji pochodzące od kierowców, ale to nie jest... to dobrze jest mieć z tyłu głowy tą świadomość, że to nie jest problem, którym warto się zajmować. Bywały i są niestety udokumentowane przypadki w Polsce i nie tylko, ale w Polsce także, gdzie ktoś, kierowca pod wpływem silnych emocji zrobił rzecz absurdalnie złą, czyli z nożem tam pobiegł na kogoś i zmarnował życie komuś, sobie i jeszcze do tego żałował już po minucie.
Jeśli z nożem się zdarzyły, to na pewno się zdarzyły, jak ktoś kogoś wjechał po prostu na ulicy, bo się zdenerwował.
No, już nawet nie chcę mówić o szczegółach, ale takie rzeczy się zdarzały i co? Nie wolno. No, tyle tylko powiem. Mówię to do ciebie, do siebie, do wszystkich. Wpadać w gniew w ogóle, a wpadać w gniew z błahego powodu, no nie wiem, czy jest coś głupszego. Co możemy zrobić? Niewiele w każdym razie rzeczy. Więc to taka uniwersalna znowu prawda. ten gniew należy zostawić, jeśli w ogóle, to tak jak powiedziałeś, jak rzeczy są podbramkowe i rzeczywiście dotyczą życia lub śmierci swojego własnego życia albo innych, ale to ostateczność.
Jeszcze się chciałem odnieść do tego ciastka, o którym mówiłeś, że jeśli masz mieć wymarzoną sylwetkę za 2 lata albo zjeść ciastko teraz za 2 sekundy, to wybór jest prosty, bazując na tych rzeczach, o których dzisiaj rozmawialiśmy, ale jeśli się wydaje, to też wracam do tej samoindoktrynacji, że jeśli nawlewa się sobie do głowy wystarczająco dużo informacji, ja to testuję u siebie, oczywiście znowu to jest tylko próbka mnie, więc nie jest to naukowy dowód, to rzeczywiście to działa, że jak masz to ciastko przy sobie, ale masz sprany już łeb, bo to myślę, że warto to tak nazwać, że ważniejsze od tego ciastka i od przyjemności, które dostarczy mi to ciastko, jest to, żeby być zdyscyplinowany, albo tak jak być honorowy, tak jak kiedyś byli samuraje, czy jakakolwiek inna wartość, którą ktoś sobie wymyśli, to masz jakby przeciwwagę do tego ciastka. I można sobie to zbudować właśnie piorąc sobie łeb za przeproszeniem i nie zjeść tego ciastka w ten sposób. Dlatego nie dla sylwetki za 2 lata, tylko dlatego, żeby być zdyscyplinowanym i to jest wartością samą w sobie.
Tak, to prawda. Dwa problemy widzę. Po pierwsze, trzeba z pamięci w takiej sytuacji, kiedy to ciastko pachnie i w ogóle nasza percepcja jest przytłoczona, a jeszcze jak jesteśmy głodni, to w ogóle co innego się włącza. I żeby wtedy z pamięci przywołać tę wartość, która jest dla nas ważna, to nie jest trywialne.
To nie jest tak, że ona przychodzi z pamięci. Jeśli człowiek naprawdę jest sprany, to jest cały czas z człowiekiem.
Brawo, no właśnie. Więc właśnie o tym chciałem powiedzieć. Albo człowiek tak wytrenuje się, że ona przychodzi automatycznie, że nie musi jej z pamięci wydobywać zbyt głęboko. Mhm.
Dobra, zrobiliśmy sobie małą przerwę, wracamy. Chciałem cię jeszcze zapytać o to, jak ludzie formułują prognozy na temat przeszłości. Czy tam też są jakieś ukryte heurystyki?
Odpowiedź wyjątkowa jest prosta. Powiedziałbym tak, że angażując automatyczny system przetwarzania informacji, czyli jeden lub X, jak zwał, tak zwał, my prognozujemy przyszłość w prosty sposób, czyli będzie tak, jak było ostatnio. I ewolucja nas do tego dosyć dobrze przystosowała i zauważmy, że w przyrodzie ma to sens. Czyli jak ryby biorą na jednym końcu jeziora, to zdaje się, że warto tam jeździć. Jak grzyby rosną na pewnym skraju lasu, to też warto go odwiedzać co roku, aż się skończy, aż się odwróci. Ale jak nie trzeba, to prognozujemy, że będzie tak, jak było ostatnio. I teraz ten sposób prognozowania nazywa się momentum, ma miejsce na rynkach papierów wartościowych, dotyczy raczej krótkiej perspektywy, ale jest powszechny. Czyli prognozujemy kontynuację trendu, dostrzegamy trendy, czy one istnieją, czy nie i prognozujemy, że będzie tak, jak było ostatnio.
I podobno są badania, że w inwestowaniu krótkoterminowym to jest skuteczne.
Tak.
Czyli inwestować w te wykresy, które rosną.
Jega, Dish i Tietman, takie klasyczne badanie przychodzi mi do głowy, a Debond w długim i średnim okresie kontrarian, bo tak nazywa się ta druga strategia, czyli prognozujemy odwrócenie trendu. Inwestorzy właśnie tak postępują. Krótki termin, momentum.
Jak mówimy o krótkim i długim, to jakie to są terminy plus minus?
Miesiąc, dni, tygodnie, miesiące, krótki termin, lata, długi. Mhm. W przypadku tych klasycznych badań na rynku papierów wartościowych. I żeby zastosować strategię kontrarian, czyli że będzie inaczej, odwrotnie niż było dotychczas, to wszystkie badania na to wskazują, trzeba już zaangażować więcej zasobów poznawczych. To nie jest proces automatyczny. I zawsze przypomina mi się taka historia, jak o tym mówię, o facecie, który miał pecha. Całe życie, czyli trend rozpoznany i prognozował, że tak będzie dalej. Jeszcze przez jakiś czas. No ale w końcu zaangażował te większe zasoby poznawcze i poszedł do terapeuty. I po kilku sesjach, rano, gdy robił sobie śniadanie, upuścił, jak to miało nieraz miejsce, kromkę posmarowanym już masłem.
Oczywiście wiadomo, na którą stronę.
A właśnie. I było wiadomo. A ta kromka spadła mu masłem do góry. No i on mówi, dobra, Jest, mamy to. I poszedł na kolejne spotkanie, mówi, wie pan, to w zasadzie będziemy kończyć tę terapię, już się sprawa odmienia, na co ten terapeuta być może słusznie mówi, wie pan co, jeszcze trochę niech pan pochodzi. Owszem, spadła jak spadła, ale może po prostu posmarował pan chleb po niewłaściwej stronie. Więc żeby był trend, to trzeba trzy co najmniej elementy mieć tego samego znaku dla naszego systemu X. I wtedy włącza się prognozowanie kontynuacji. Ale najciekawsza, albo jedna z ciekawszych rzeczy jest taka. No to kiedy ludzie prognozują odwrócenie trendu? Czy da się podać jakąś systematyczną zależność, że zazwyczaj momentum, albo niemal zawsze momentum, ale jednak od czasu do czasu kontraria. No żeby dać przykład. W kasynie, jeśli i to łatwo sobie wyobrazić, nawet jak ktoś nie był w kasynie, jak kulka 5 razy z rzędu upadnie na czarne pole, to nie jest tak, że gracze mówią, o chłopaki, dziewczyny, momentum, trend na czarne się zaczął, obstawiamy czarne. Nie, nie, nie. Prawie wszyscy gracze prognozują odwrócenie trendu rychłe. No ile razy może kulka na czarne upaść z rzędu, skoro wiemy, że jest porówno czarnych i czerwonych pól. Więc w kasynie dominuje strategia kontrarian. A na grzybach momentum. Dlaczego? W koszykówce też momentum. Kiedy która? No i pewne badania pokazują, że taką wyraźną prawidłowość. Nieważne, jak wygląda obiektywny świat, jeśli w naszym umyśle za rzeczywistością, którą obserwujemy, kryje się jakiś mechanizm, czyli nie przypadkowość, ale zależność przyczynowo-skutkowa, na przykład na rynku papierów wartościowych, to jesteśmy skłonni mówić, że będzie tak, jak było ostatnio. Teraz ostatnio ceny złota poszły do góry, no to wielu komentatorów mówi, no i jeszcze przez jakiś czas będą szły do góry.
I w krótkoterminowej perspektywie najprawdopodobniej mają rację.
Zobaczymy, ale...
Według tego, co powiedziałeś, to prawda.
Statystycznie.
Statystycznie.
Tak. Ale i znowu jeszcze muszę się skorygować, była prawdą, bo to rynki papierów wartościowych żadnej gwarancji, że będzie tak, jak było. Czyli ta statystyka było... może płynąć. Dynamika. To nie są procesy stacjonarne.
Czyli to, że kiedyś tak było, wcale nie znaczy, że...
Tak.
No to po co to w ogóle badać jeszcze w takim razie? To jest bez sensu.
To ty powiedziałaś. Dobra. I teraz jeśli okazuje się, że jeśli widzimy ten mechanizm, to momentum, a jeśli sądzimy, uznajemy, nawet w sposób niekoniecznie uświadomiony, że naprawdę mamy do czynienia z losowością, z przypadkowością, to raczej będziemy prognozować odwrócenie trendu. No i tak to działa. Czyli jaki wniosek z tego jest? No ostrożnie, czyli jak prognozujemy kontynuację trendu, to przy zjawiskach przyrodniczych czy psychologicznych raczej się nie zawiedziemy w dużej liczbie przypadków, czyli jeśli ktoś ma jakąś charakterystykę osobowościową, to bezpieczniej jest prognozować, że ta osoba będzie taka, jak była dotychczas, niż że się zmieni. Nagle zdarzy się coś, że będzie zupełnie inna. No i w przypadku takich biologicznych czynników, jak te wspomniane ryby, czy grzyby, czy jeszcze jakieś inne rzeczy, momentum ma sens. Co ciekawe, powszechne są takie stwierdzenia, o, prognozowanie to dosyć trudne zajęcie, zwłaszcza jeśli dotyczy przyszłości. Takie przewrotne powiedzenie, że no prognozować wstecz to każdy potrafi. To nie jest takie w cudzysłowie prognozować, prawda? Jest jeszcze gorzej niż myślimy w potocznych sądach. Czyli trudno jest prognozować tak...
W przyszłość,
normalnie prognozować, ale bardzo trudno jest powiedzieć, dlaczego dane zjawisko zaszło i ma się tak, jak widzimy. I znowu odwołam się do Nassima Taleba. On pokazuje dosyć dobry przykład. Mówi, no weźmy kostkę lodu. Jak z tej kostki zrobi się kałuża wodę, to naprawdę dosyć trudno jest sięgnąć wstecz i powiedzieć, jak wyglądała ta kostka lodu, patrząc na kałużę. Czyli bywają takie procesy i wcale ich jest niemało, że nawet retrospektywnie trudno jest powiedzieć, dlaczego coś ma taki kształt, czy dlaczego sytuacja wygląda tak, jak wygląda. Wydaje się, że to prostsze, niekoniecznie.
To w takim razie te rynki finansowe to jest totalny hazard. Zero prawdopodobieństwa. Czy da się obliczać jakoś prawdopodobieństwo?
Powiedziałeś, no, skoro tam naprawdę nic nie wiadomo i jeszcze do tego, nawet jak się coś odkryje, to nie ma gwarancji, że ta prawidłowość się utrzyma, to ja bym odpowiedział tak. Jest cała lista anomalii, bo na rynkach finansowych niedobrym słowem jest obowiązuje, ale swego czasu popularna była teoria, za którą Eugene Fama, o ile dobrze pamiętam, dostał Nagrodę Nobla, teoria efektywności rynku. I ona jest zgrabną teorią. Ona mówi tak, rynki finansowe to naprawdę jest taka rzeczywistość, gdzie samo sprawdzające się prognozy albo samo zaprzeczające się mają znaczenie. Pytałeś o tą samo zaprzeczającą się, to teraz przyszedł mi do głowy przykład. Jeśli będziemy wiedzieli, że za 3 dni z jakiegoś powodu ceny akcji spadną i coraz więcej graczy będzie o tym wiedziało, to zaczną sprzedawać je wcześniej niż za 3 dni. I ta prognoza, która jest wypowiedziana i znana przez wszystkich, zaczyna być antyprognozą. Czyli działa jako samozaprzeczająca sobie przepowiednia. Ale Eugene Fama powiedział tak, skoro wszystkie informacje, bo rynek finansowy jest tak wrażliwy na informacje, inkorporowane są w cenę akcji, no to rynek musi być efektywny. No bo gdyby nie był, to ktoś znajdzie się, kto to wykorzysta i przestanie być efektywny. Okazuje się, że nie jest to spełnione zawsze i w każdych okolicznościach, że bywają anomalie, które powtarzają się systematycznie. Jest ich cała lista, nie ma żadnej gwarancji, że one się utrzymają. Ale czy jest sens doszukiwać się takich anomalii? Ano jest. Dlatego, że czasem ludzie, no tak jak swego czasu w Holandii, no chcą zapłacić za cebulkę tulipanów fortunę. I czy to jest rynek efektywny? No wątpię. Czy można na nim zarobić? No jeśli ktoś w porę rozpoznał, że jest to wysokiej klasy nieefektywność i jeszcze do tego wiedział, kiedy się wycofać, no to można. No, w takich sytuacjach powiedzieć nie, rynek jest efektywny, nic z tym nie robię, chociaż wiem, że to jest mocno nierozsądne, no może jest nie najlepszym podejściem. Warto badać rynki finansowe, tak jak wszystko. Trzeba pamiętać, że to jest specyficzne pole, wrażliwe na samo zaprzeczające sobie i samo sprawdzające się przepowiednie, no ale może przez to ciekawe.
Czyli brzmi to dla mnie jak po prostu badanie tego, w jaki sposób ludzie się zachowają na dane ogłoszenie jakieś medialne.
To w przypadku, kiedy mamy do czynienia z trendem, cokolwiek to jest, ale większość uczestników rynku widzi trend. Rosną ceny jakiegoś dobra, akcji czy czegoś
innego. Załóżmy złota.
Złota. I uznają, nie, to nie jest rozsądne, żeby one osiągały takie poziomy, a ceny rosną i rosną cały czas. To w ludziach, w wielu osobach odzywa się chciwość. Mówią sobie, no zaraz, co z tego, że to nie jest rozsądne, co z tego, że to nie jest, dajmy na to, racjonalne, nie odzwierciedla fundamentalnych informacji, jak cały czas ceny idą do góry. Gdybym była mądrzejsza czy mądrzejszy, to bym kupiła to pół roku temu i miałabym 3 razy więcej pieniędzy, więc może trzeba się dołączyć. I jeśli ktoś się interesuje rynkiem i nie dołączał się do takiego trendu, to w którymś momencie pokusa może być silniejsza niż te pierwotne opinie i dołącza się czasem na samej górce. Więc tam pułapek jest bez liku, ale no, wszystkich uczestników rynku, tych aktywnych, day traderów i nie tylko day traderów, to fascynuje i bywają osoby, które systematycznie na tym zarabiają. Nazwijmy to na anomaliach.
Ciebie to kiedykolwiek ciekawiło z tej perspektywy, żeby spróbować zobaczyć, jak to działa? Czy...
Ja takie pytanie kiedyś dostałem podczas bardzo ważnego egzaminu od profesora i ja wiedziałem, że to jest pytanie z rodzaju tych, na które nie należy odpowiadać. No bo zobacz, jak ja powiem tak, interesowało mnie. I następne pytanie, no i co, zarobił pan na tym? I teraz cokolwiek odpowiem, to źle. Bo jak powiem, że nie zarobiłem, to mówię, to po co panu ta wiedza? Co to za wiedza, na której nikt, a przynajmniej specjalista, dajmy na to w cudzysłowie, nie potrafi zarobić. A jak powiem, że zarobiłem, to on powie, no to dobra, niech się pan tym zajmuje, to po co pan się w ogóle jeszcze czymś innym para? Nic, tylko wziąć kredyt i...
Bo pieniądze to nie wszystko.
No może, tak, ale to jest pytanie z tych podchwytliwych. Więc ja pozwolę sobie właśnie tak dyplomatycznie na tyle, na ile mnie stać i potraktować. A no tak, tyle o prognozach.
I chciałem jeszcze zapytać o heurystykę afektu. Czym jest heurystyka afektu?
Ups, to tak, to też sfera poznawcza. Ona jest bardzo ciekawa. Heurystyka afektu to ciekawa rzecz, dlatego że ona wiąże się po części z efektami każdemu dobrze znanymi, czyli efektem aureoli na przykład, że jeśli cenimy jakąś osobę, dajmy na to Scarlett Johansson, to jeśli ona reklamuje, nie wiem, ekspresy do kawy, to nawet przez myśl nam nie przejdzie, czy ta aktorka, czy aktor, czy jeszcze ktoś inny rzeczywiście używa tych ekspresów. To jest bardzo szybkie skojarzenie i wszystko, co jest związane z osobą, którą podziwiamy, w jakiś sposób wydaje nam się dotknięte jej urokiem. To nie są żadne procesy refleksyjne. To jest automatyzm, prawda? Aureola. I dotyczy ona w ogóle celebrytów i w zasadzie mnie udało się znaleźć tylko jednego celebrytę, który znał ten efekt, który krytycznie do tego podchodził. I to był Jürgen Klopp, trener piłkarski. On na pytanie swego czasu, co sądzi o szczepieniach przeciw koronawirusowi, powiedział, że nie wie. Nie mam pojęcia. Weź zapytaj naukowców, którzy się tym zajmują, lekarzy, ale nie mnie. Ja jestem trenerem piłkarskim. Nie mam bladego pojęcia. To nie jest częste podejście. I ono dotyczy nie tylko celebrytów. Każdego z nas. Pewnie mnie, jakby zapytać o rzecz, na której się nie znam, bardzo szybko odpowiem, co tam sobie o niej myślę albo nie myślę, bo to jest automatyzm. Ale może mało kto by mnie słuchał. Natomiast jeśli mamy do czynienia z celebrytą, to znowu automatyzm odbiorcy idzie w tym kierunku, że ciekawi nas to, jakie Jürgen Klopp ma opinię na temat szczepień. Czemu tego nie wiedzieć? A on potrafił powiedzieć, nie, dziękuję, nie znam się, nie wiem. Ale heurystyka afektu to jeszcze coś ciekawszego. Otóż i to był facet, który nazywa się Paul Slowik.
Mogę jeszcze wrócić do tego trenera piłkarskiego. Ciekawi nas jego opinia na temat szczepień z uwagi na to, że prawdopodobnie jego opinia z uwagi na efekt aureoli jest bardziej wartościowa niż naszych...
Nawet nie wiadomo dlaczego. Nie wiem, czy złapałeś się na tym, że chcesz wiedzieć, jak jakiś, nie wiem, pisarz, czy aktor, czy ktokolwiek inny, kogo nazwisko znamy, jakie ma opinie na temat daleki od tego, czym się zajmuje. Bo to jest ciekawe, bo nas interesuje, no, bo jesteśmy ludźmi, no, kropka.
Tak, i czasami klikam w jakiś filmik i myślę sobie, wiem, że mnie to... To jest bezużyteczna informacja, ale i zawsze jak klikam, to złapali mnie znowu.
I w tym nie ma nic złego, natomiast no, warto mieć świadomość, że być może lepiej zapytać kogoś, kto specjalizuje się w danej dziedzinie, niż pisarza znanego, prawda, który wie w sposób incydentalny o jakimś odkryciu naukowym. Ale heurystyka afektu. Otóż Paul Slowik zauważył, że afekt i efekt aureoli ma pewien specyficzny wydźwięk. Otóż on badał nowoczesne technologie. W swoim czasie nowoczesne i nawet nie nowoczesne. Badał, z tego co pamiętam, energetykę jądrową i percepcję tej energetyki. Wiele, wiele dziesiątków lat temu. I on zauważył rzecz następującą. Jeśli w umyśle badanego energetyka jądrowa jawi się jako coś korzystnego, pożytecznego dla świata, to jednocześnie uważa on ją za mało ryzykowną. I odwrotnie, jeśli wiąże się z dużym ryzykiem, to w jego umyśle nie jest też pożyteczna. Mhm. Czyli my ludzie mamy taką skłonność, żeby każdy obiekt, w tym nowoczesną technologię, w tym zapewne sztuczną inteligencję, uznawać albo za dobrą, albo za złą. I teraz, jeśli korzyść i ryzyko uznamy za osobne wymiary, to w naszym umyśle one korelują, ściśle korelują. Czyli jeśli jest coś pożytecznego, to zapewne nie jest ryzykowne. Jeśli zaś jest ryzykowne, to nie może być pożyteczne. Tymczasem nawet na rynkach finansowych może być, najczęściej jest, wysoka stopa zwrotu obarczona wysokim ryzykiem. Tymczasem, jak pokazywały badania Gallupa sprzed wielu lat, indywidualni inwestorzy poszukują aktywów, które mają wysoką stopę zwrotu i niskie ryzyko. To jest to, o co chodzi. Nieistniejące. Niemal nieistniejące. Więc my chcemy, żeby było tak jak w westernach. Jeśli jest dobry bohater, to od początku do końca filmu jest dobry, a jeśli zły, to nic dobrego nie zrobi przez cały film. Wtedy wchodzi to gładko.
Co jest znowu nieracjonalnym oczekiwaniem?
No tak, bo świat jest bardziej skomplikowany, ale nasz system X chce go uprościć, no bo jest wygodniej.
Dobra, ja zapytałem cię dzisiaj o wszystko, co chciałem. Powiedz jeszcze proszę ludziom, gdzie mogą cię znaleźć w internetach, gdyby ktoś się chciał kontaktować, bo nie dowiedzieć czegoś. Jeśli chcesz oczywiście podawać. Bo...
Oczywiście, ja myślę, że jeśli ktoś wpisze moje imię i nazwisko i dziedzinę, którą się zajmuję, to z łatwością znajdzie kontakt i parę wykładów, które udało mi się publicznie wygłosić.
Dobra, bardzo ci dziękuję w takim
razie.
Siemano, nowe podcasty we wtorki, czwartki, niedzielę o 19:00. Pozdro.